Dzień dobry. Witam wszystkich na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowo-Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska z Komisją Rewizyjną. Witam przybyłych gości, panią sekretarz, panią Barbarę Durkalec, panią skarbnik Jadwigę Michnik. Witam zaproszonego gościa, komisarza Mieczysława Lutego. Ja przedstawię może tutaj program tematami posiedzenia naszej komisji, co będzie dzisiaj. To jest punkt pierwszy, zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 26 września 2022 roku. Punkt drugi, sprawozdanie za realizację budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 rok. Punkt trzeci, ocena bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy. Punkt czwarty, zapoznanie się z informacją o stanie przygotowania oświaty do nowego roku szkolnego, struktura organizacyjna, organizacji gminnej sieci szkolnej oświaty. Punkt piąty, sprawy różne organizacyjne. Komisja Finansowo-Gospodarcza obraduje w pięcioosobowym składzie. Tutaj proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie swojego planu.
Konieczność wypracowania stanowiska, jeśli idzie o wykonanie budżetu za pierwsze półrocze, bo jest to domena po prostu tamtej komisji. Także to.
Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do...
Jeszcze przepraszam.
Proszę.
Najmocniej. Chciałem powiedzieć, że komisja rewizyjna obraduje już w tej chwili w składzie czteroosobowym, czyli jest 100% frekwencji. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Witam pana zastępcę burmistrza Andrzeja Brzezinę. Przejdziemy do pierwszego punktu naszego posiedzenia. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 26 września. Proszę.
Proponowałabym zmianę porządku, żeby najpierw oceny bezpieczeństwa wykorzystać tutaj obecność pana komendanta i nie zabierać mu dużo czasu, a później przejść do
przegłosujemy uchwał. Komisja Bezpieczeństwa, przegłosujemy tutaj złożony wniosek. Kto z radnych jest za zmianą organizacji posiedzenia? Punkt trzeci jako pierwszy, czyli ocena bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy. Kto jest za? Pięć osób za, dziękuję.
Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za zmienionym porządkiem obrad? Cztery głosy za, jednogłośnie.
Dobrze. To zacznijmy od punktu ocena bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy. I proszę tu zebranych o dyskusję, pytania do pana komisarza.
Komendanta,
przepraszam. Pani Dawna Koszut, proszę.
Witamy jeszcze raz pana komendanta. Chciałam, żeby pan zrelacjonował swoją pracę, bo wiem, że niedługi okres pracy w Ozimku jest u pana chyba roczny, tak?
Niecały
rok. I porównać to, te wyniki, bo dostaliśmy, ile tam było różnych wykroczeń, ile mandatów. Ja bym chciała, żeby pan ze swojej strony nam porównał. Jakie jest zapewnienie bezpieczeństwa? Czy dużo jest rzeczywiście zdarzeń, które mogą naruszyć to bezpieczeństwo mieszkańców? A przede wszystkim, jak to jest w porównaniu w latach ubiegłych, może z danych, co pan dostał? A później zadamy takie pytania odnośnie naszych spraw, które mamy do policji.
Proszę, pan komendant, głos, proszę.
Panie przewodniczący, pani przewodnicząca, szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie i za możliwość udziału tutaj w posiedzeniu z komisji. Jeśli mogę tak pokrótce, ja tutaj pracuję już od 1 lutego bieżącego roku na stanowisku komendanta. Natomiast zapewne państwo wiecie, przynajmniej część z państwa, wcześniej pracowałem tutaj od 2019 do 2020 roku na stanowisku zastępcy komendanta komisariatu. odpowiadałem za pion kryminalny w komisariacie. W tej chwili również jakby wiodącą częścią mojej pracy jest nadzór i sprawowanie kontroli nad pracą dochodzeniowo-śledczą, kryminalną, operacyjną. Natomiast jakby z racji pełnienia funkcji odpowiadam za całość, ale głównym moim kierunkiem wiodącym jest nadzór nad pionem kryminalnym. Szanowni Państwo, powiem tak, z analiz i z danych, które na bieżąco sporządzamy, przedstawiamy to też do jednostki zwierzchniej, czyli do Komendy Miejskiej Policji w Opolu, wynika jasno, że i przestępczość, i ilość wykroczeń, i zdarzenia, które są uciążliwe społecznie, czyli i kradzieże sklepowe, dewastacje, zniszczenie mienia, uszkodzenie ciała, pobicia, bójki i tego typu zdarzenia, włamania, kradzieże pojazdów, z roku na rok tych zdarzeń jest coraz mniej. Tutaj ja sobie nie przypisuję szczególnych zasług w tej materii, ponieważ no po prostu duża część ludzi jakby jest bardziej świadoma tego, przed czym i w jaki sposób należy się zabezpieczać. Tutaj mam na myśli, jeśli Państwo pozwolicie, taką osobistą dygresję, głównie w przedmiocie oszustw i zdarzeń, które mają miejsce, czy mają jakby są popełnione za pośrednictwem internetu, narzędzi elektronicznych. Tutaj, jeśli mogę, przygotowałem sobie analizę, jeśli chodzi o wykroczenia i przestępstwa za pierwsze półrocze 2022 roku. Tych zdarzeń, które odnotowaliśmy, no jest ogólnie poniżej tego, co było w pierwszej połowie 2021 roku. Wiadomo, ubiegły rok, 2020 rok, to były lata, które wiązały się też z pewnymi obostrzeniami związanymi z COVID-em, więc i też jakby przemieszczanie się ludzi, wiadomo, też w tym ludzi, którzy niekoniecznie zachowują się zgodnie z prawem i z przepisami, było mniejsze. Natomiast, tak jak mówię, tych zdarzeń jest zdecydowanie mniej w tym roku, przynajmniej w tym pierwszym półroczu. Też muszę powiedzieć, że wiąże się to na pewno z tym, że mój komisariat jest w tej chwili obsadzony w 100%, jeśli chodzi o etaty. Były lata czy miesiące wcześniej i też za moich poprzedników, gdzie no były problemy z pozyskaniem ludzi, z wyrównaniem tych etatów policyjnych, które są na stanie komisariatu. I to też się wiązało z tym, że ludzie, policjanci byli bardziej obciążeni pracą, byli bardziej obciążeni obowiązkami, służbami. Jak Państwo wiecie, my pracujemy 24 godziny na dobę, więc wszystkie trzy zmiany muszą być zapewnione, jeśli chodzi o obsadę patroli. Plus do tego służba dyżurna, no i oczywiście pion dochodzeniowo-śledczy, który też pełni dyżury. Jeśli mielibyście Państwo pytania co do szczegółów, ja tylko jeszcze posiłkując się danymi takimi statystycznymi, które otrzymuję co miesiąc też z Komendy Wojewódzkiej odnośnie i wykrywalności przestępstw i wykroczeń, mogę Państwu powiedzieć tak, jeśli chodzi o wykrywalność ogólnie przestępstw, Nasz komisariat plasuje się na bardzo dobrej pozycji, jeśli chodzi o ten wskaźnik. Wykrywalność jest szacowana na poziomie 72%. Mogę powiedzieć, i robię to z najwyższą przyjemnością, że jest to jedna z wyższych wykrywalności na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Jeśli chodzi o tą wykrywalność, o te przestępstwa, ogólnie to tutaj, że tak powiem, wchodzą w tą statystykę, wchodzą wszystkie przestępstwa, które są rejestrowane przez policję w ogóle. Natomiast też na pewno Państwa interesuje, na pewno Państwo chcielibyście wiedzieć, takie najbardziej uciążliwe przestępstwa, czyli kradzieże, włamania, uszkodzenie ciała, bójka, pobicie, kradzież samochodu. To jest taki wskaźnik przestępstw, na którym my, że tak powiem, bazujemy, i najbardziej odzwierciedla to pracę jakby i zaangażowanie policjantów. Ta wykrywalność kształtuje się na poziomie 69-70%. Też muszę powiedzieć, że w porównaniu z komisariatami, które podlegają, czy znajdują się na terenie Opola, czy pozaopolskich, pozamiejskich, jesteśmy też wiodącym komisariatem. No, tak jak mówię, nie chcę sobie tutaj przypisywać szczególnych zasług i jakby stawiać się w może niekoniecznie słusznym świetle, takim dobrym, aczkolwiek tak jak mówię, ta wykrywalność i praca moich policjantów jest oceniana bardzo dobrze przeze mnie i zarówno przez moich przełożonych. I tutaj wiadomo, są obszary, gdzie należy pewne rzeczy poprawić, troszeczkę więcej popracować i może wykazać się czasami większym zaangażowaniem, ale w mojej ocenie, jakby jeśli biorąc pod uwagę ogólnie charakter bezpieczeństwa na terenie i miasta Ozimka, i gminy, oceniam go w sposób dobry i myślę, że ludzie, obywatele, tutaj mieszkańcy powinni mieć też tą świadomość, że, no, że mogą na nas liczyć, tak, i że staramy się to bezpieczeństwo zapewnić na jak najwyższym poziomie. Dziękuję.
Dziękuję. Ja tu jeszcze chcę uzupełnić, przywitać jeszcze pana burmistrza Wiesława Wieszołka i pana Romana Bajorka z referatu podatków, co uczyniłem na początku. I teraz tak, ciąg dalszej dyskusji, tu jeszcze pani radna Koczul, proszę, pytanie.
Ja już do dyskusji, panie przewodniczący. No, gratuluję panie komisarzu odnośnie, że zostaliście jako wiodący komisariat, ale no niestety ja muszę trochę takich uwag i panu trochę zimnej wody dołożyć i pana trochę orzeźwić. Proszę pana, jest bardzo dużo mieszkańców, którzy się do nas zwracają, zresztą ja tak samo. Od lat są miejsca w Ozimku, ja mówię teraz o Ozimku, od lat miejsca, które są dewastowane, gdzie młodzież oraz inni starsi przesiadują, imprezują, gdzie jeszcze przy tym zostawiają śmietniska. I wskażę panu teraz dwa miejsca takie. Szkoła numer 3. Od strony Sikorskiego wejście, podjazd. Całe lato. I nie wierzę, że nikt nie zadzwonił z mieszkańców i nie dzwonił do państwa, że na policję, że tam są grania, muzyka, libacje. Nie może teren szkoły być terenem imprez. Ja wiem, że to jest okres wakacji, młodzież sobie może gdzie indziej siedzieć. Ja byłam też młoda i też siedziałam na tych ławkach i ten może nie na terenie szkoły, ale gdzie indziej. ale nie rozbijało się wtedy butelek, nie dewastowało się ławek. I żeby tutaj od czasu do czasu, ja nie mówię, żebyście podjeżdżali, tylko przeszli się, wysiedli z samochodu i raz przegonić tą młodzież, drugi raz, czy tam tych dorosłych, interweniować. A oni czuli się bezkarni, bo to było dzień w dzień. Nie może być w koszach, ja już może za dyrektora szkoły numer 3 mówię, ale w koszach i kiedyś tutaj nawet mieszkaniec nam mówił i rzeczywiście, słuchajcie, w tych koszach są najlepsze butelki najlepszych wódek ratunkowych. W koszach na terenie szkoły. No nie powinno być. Przy tym boisku. Przy tych siłowniach i tamto. No tak to nie powinno być. I wskazujemy te miejsca. I prosimy tyle lat. Tak samo drugie miejsce, słuchajcie, jak się idzie na Szczelnicę od strony tam z tyłu za firmą Elsteel i tam przy lesie.
Teraz może mi wybić na psów, ostatnio raz mam zerwany, mam nadzieję, że miejsce będzie wyglądało lepiej i ci ludzie, co teraz potrzebują, to się przyjdzie do nich, ale teraz tam...
Ale tam dalej w kierunku Krasiejowa później te kupy śmieci, co są, to jest niesamowite. Tam się zbierają, słuchajcie, tam są potłuczone kieliszki od alkoholu, których muszą te imprezy. Zresztą tutaj nie jeden z mieszkańców na pewno chodzi z psem czy na spacery. No widok fatalny. Nie wiem, czy lasy nie zgłaszają wam, bo część to już jest terenów lasów państwowych. Tak też nie powinno być. Dlatego mówię, że no, nam brakuje takich interwencji, jak mieszkańcy dzwonią, czy mieszkańcy chcą widzieć, że ta policja chodzi, spaceruje i plac zabaw na Korczaka. Tak samo. Plac zabaw to jest dla dzieci, wszyscy wiemy. Wieczór się zbliża. Fakt, że winą jest, że nie jest ten plac ogrodzony. Bo jakby był ogrodzony, no to może już by bardziej wiedzieli, że nie przejdą tam albo nie będą siedzieć. Ale no nie może być tak, że oni są bezkarni. Oni się czują, że codziennie mogą imprezować i tam. Mówią mieszkańcy, że dzwonią do was. Następna sprawa. Panie komendancie, ja już tak od strony służbowej teraz. Jeżeli na terenie spółdzielni, przy garażach, stoi ktoś samochodem i parkuje sobie samochód, bo mu się tak podoba i my zgłaszamy na policję, a policjant odpowiada: stawiaj sobie dalej, bo to teren spółdzielni, i tak ci gówno zrobią, ja tak mówię, tak jak ten, no to tak nie powinno być. Albo będzie współpraca, albo po prostu każdy będzie czuł się bezkarnie, ten, co chce być bezkarnie. Bezkarnie. Także nie powinno być tak. Powinni nam pomóc. Słuchajcie, możecie skorzystać z takiego prawa, możecie to zastosować, bo oni się czują bezkarnie. A ci, co mają garaże tam, no po prostu już od roku czasu się męczą z jednym panem, który im na złość robi, stawia, bo on w środku ma kład. No i on nie będzie stawiać tak samochodu, tylko w poprzek, słuchajcie, wejść do garażu. I ludzie mając garaże nie mogą wyjeżdżać. Jak na policję, policja raz przyjechała, później po trzecim razie się zorientowała, że to teren spółdzielni i powiedziała: chłopie, to jest teren spółdzielni, my do tego nic nie mamy. I jak nie macie? No jak nie macie? A jakie my mamy prawa, żeby go ukarać i tam, to też zgłaszamy na policji. Także tak to nie powinno być. To wszystko na razie, co ma.
Ja ad vocem tych uwag jeszcze tutaj pan komendant sobie zanotuje, żeby już nie powtarzać. Odnośnie tej trójki nieszczęsnej, tej szkoły, to nie tylko ten podjazd, ale szanowni państwo, szanowny panie komendancie, boisko to jest teraz zremontowane. Wzdłuż tego boiska ten lasek cały i za górką jeszcze, to jest druga część i te kosze też później na między bieżnią a boiskiem też są wypełnione szkłem, że tak powiem.
Teren szkoły.
No, teren szkoły, to już precyzuję teraz. Drugim takim punktem w ostatnim czasie, to się nasiliło prawie codziennie, bo brałem udział w akcji właściwie sprzątania tutaj terenu przed świętem mostu, Kać, teren Parku Europejskiego. Tam codziennie to była tragedia, ja pomagałem tam jeszcze sprzątać, tą Kać malowałem, już nie powiem, i wyciągałem jeszcze te wózki, które były wrzucone do rzeki. To jest druga sprawa pod tą Kadzią i trzecia, tak samo służby burmistrza wiedzą, jak jest na wyspie Redanca, że co chwilę tam, zresztą też widziałem, to jest zdewastowane, pełno szkła, ławki poniszczone, ławki popalone, także żeby też na te punkty neurologiczne uwagę zwrócić. Dziękuję.
Okay.
Proszę, jeszcze proszę.
I chcemy więcej interwencji. Mieszkańcy muszą wiedzieć, że się czują bezpieczni i że jak zgłaszają, że jest jakaś reakcja. Bo ja tu już jestem którąś kolejną kadencję i tak mówimy, te spotkania są raz w roku o bezpieczeństwie i na tym się skończy. Zrobiona została mapa miejsc niebezpiecznych, każdy sobie w internecie może zobaczyć, ale nie ma żadnej egzekucji. Nic nie widzimy, że się poprawia. Te miejsca, które były niebezpieczne, dalej są.
Ja bym chciał jeszcze tutaj dodać właśnie, żeby te nasze spotkania tutaj corocznie, to co mówimy, tu przekażemy, żeby to się przełożyło później na faktyczne działania w terenie, żeby było widoczny postęp, żeby był w tych zjawiskach, żeby to nie wracało co roku cały czas to samo. Dobrze, pan komendant, proszę głos.
Szanowni Państwo, ja sobie bardzo cenię uwagi, które do mnie są kierowane, natomiast powiem tak, jeśli są jakieś nieprawidłowości w relacjach moich podwładnych z obywatelami, to z całym szacunkiem od tego jestem, żeby się do mnie też z tym zgłosić, bo do mnie pewne rzeczy, o których Państwo mi tutaj mówicie, relacjach bezpośrednich, zakładam, że tą osobą, która tak powiedziała, był ktoś z policjantów z patrolu bądź dyżurny. Ja bym chciał o tym wiedzieć, ponieważ mam taką możliwość, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec tych ludzi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Te uwagi, które Państwo przekazujecie, ja oczywiście przekazuję, jeśli wpływają takie zgłoszenia, przekazuję to policjantom. Natomiast wybaczcie Państwo, ale w żadnym z tych miejsc, jeśli osoba, ktoś z obywateli zgłasza interwencję, zgłasza jakieś nieprawidłowości, to w tym miejscu patrol nie będzie stał cały dzień, ani całą noc. Wybaczcie Państwo, ja mam 4 gminy do, mówiąc kolokwialnie, do obsłużenia i w każdej z gmin jest dokładnie ten sam problem z dewastacją. No, młodzież jest młodzieżą, mają prawo się wyszumieć, ale kontroli nad tym my jako policja niekoniecznie we wszystkich punktach mamy możliwość, żeby taką kontrolę zachować. Natomiast jeśli chodzi o Sikorskiego, jeśli chodzi o Elsteel, moi policjanci o tym wiedzą. Wiedzą o tym dzielnicowi w miarę możliwości, jeśli jest, że tak powiem, zasób czasowy i możliwość, żeby tam reagować i bo też doskonale Państwo wiecie, bo jesteśmy ludźmi dorosłymi, jeśli ktoś popełnia wykroczenie czy przestępstwo, no to niekoniecznie zostaje w tym miejscu, prawda? Czy butelki, czy spożywanie alkoholu, no po prostu tam jest i nawet jeśli patrol przyjeżdża, niekoniecznie zostaje te osoby, bo ja też sobie kontroluję pewne działania moich policjantów. Mam taką możliwość, żeby to zweryfikować, co robili na służbie nocnej, ile było interwencji, jakie były działania i tak dalej. Jest też coś takiego jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, którą my też codziennie w zasadzie weryfikujemy. Dostajemy ponadto zgłoszenia z Komendy Miejskiej, z Wydziału Prewencji, która do której wpływają takie zgłoszenia o szczególnym charakterze i tak samo to realizujemy i jakby mamy to na uwadze. Więc nie jest tak, że nikt na to nie reaguje i nikt jakby nie, mówiąc brzydko, ma to w nosie, że coś się złego dzieje. Mi osobiście jako komendantowi zależy na tym, żeby to bezpieczeństwo było. Natomiast świat no, nie jest idealny i tak jak mówię, ja się tutaj absolutnie odpowiedzialności za komisariat, za policjantów, za interwencję tutaj się nie zasłaniam czymkolwiek, ale no, mamy takie siły, jakie mamy. No, komisariat liczy 43 osoby. Powiedzmy, że od 6 do 18 czy do 20 jeszcze tych ludzi jest trochę, natomiast gro rzeczy dzieje się późnym popołudniem bądź w nocy, więc tutaj też jest ograniczona możliwość, żeby te wszystkie miejsca dopilnować. Natomiast jeszcze raz powtórzę, z mojej strony mogę Państwu obiecać, że te rzeczy, o których tutaj Pani Przewodnicząca wspomniała, Pan Przewodniczący, ja mam to zanotowane, na pewno zostanie to przekazane w odpowiedni sposób, policjanci zostaną zadaniowani. Czy to wpłynie na zachowanie tych ludzi, którzy tam biesiadują, tego nie wiem, bo też doskonale Państwo wiecie, może zauważyliście, może wpływają takie sygnały. Tu jest pewna taka tendencja, no my z tymi ludźmi, którzy gdzieś tam na wolnym powietrzu spotykają się i nagminnie, że tak powiem, biesiadują, przeprowadzamy interwencję w jednym miejscu, oni się przenoszą w inne miejsce. My interweniujemy w nowym miejscu, oni sobie zmieniają miejsce znowu gdzie indziej. I to jest taka zabawa w kotka i myszkę. Nie ma środków prawnych, żeby ich, mówiąc brzydko, wyeliminować całkowicie z terenu, tak? Bo nie możemy ich umieścić w żadnym ośrodku, nie możemy ich zamknąć, możemy ich represjonować w jakiś sposób. Natomiast prawda jest też taka, że nierzadko oni zbierają te mandaty jak pewne trofea i dopiero po jakimś czasie jest, że tak powiem, reakcja sądu, gdzie oni są poszukiwani, czy dostają kary zastępcze za niepłacenie grzywien i wtedy znikają z pola widzenia, tak? Tutaj no niestety tego ani w jeden dzień, ani w dwa, ani w miesiąc nie da się tego tak zrobić, jakbyśmy chcieli, bo ja też tak jak mówię, zależy mi na tym, żeby ludzie widzieli, że my działamy i że jest poprawa tego bezpieczeństwa. Natomiast tak jak mówię, no na wszystko wpływu nie mam i nie mogę tego zrobić z dnia na dzień.
Dziękuję. Pan burmistrz Andrzej Brzezina, proszę. Pierwszy.
Jedno pytanie praktyczne. Jaką karą, jakim mandatem karnym można obciążyć osobę, która pije alkohol w miejscu publicznym i się grzecznie zachowuje? To znaczy siedzą dwie osoby o 23:00, piją piwo na ławce w parku.
Grzywna jest od 20 do 500 zł za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Natomiast no, jakby nie możemy się opierać tylko i wyłącznie na tym, że jak Państwo też wiecie, no, nie każdy, że tak powiem, kwalifikuje się do ukarania, tak? Ponieważ albo nie ma miejsca stałego zamieszkania, albo nie ma adresu, albo nie ma dokumentów, albo no, policjant, który podejmuje interwencję, dochodzi do wniosku, że taka osoba może zostać pouczona, korzysta z dobrodziejstwa artykułu 41 Kodeksu Wykroczeń i taką osobę poucza. Są kierowane wnioski do sądu. Tutaj jest gama, szeroka gama, że tak powiem, działania w tej materii. Natomiast no, Ozimek ma 8 tysięcy mieszkańców, tak? Trochę ponad. Są jeszcze ludzie, którzy przyjeżdżają. Takie rzeczy się po prostu dzieją. No, my, tak jak mówię, staramy się reagować na to i żeby to nie było, żeby to nie była praktyka, że tak powiem, ogólno, gdzieś tam ogólnie stosowana przez ludzi, przez obywateli. Natomiast no, wiemy, że takie osoby spotykamy, tak.
Dziękuję.
To po co pytam, bo teraz w trosce o pracę radnego biskupa tydzień temu od 5 do 23 tam była grupa przy Kadzi, imprezowała w miarę kulturalnie. Podszedłem do nich, poprosiłem ich, żeby nie śmiecili i o dziwo ta grupa kilkunastosobowa była bardzo grzeczna. Posprzątali po sobie i poszli 100 metrów dalej pić. No i tam z nimi nie dyskutowałem bardzo, nie wiedziałem co, jak się tutaj zachować. I teraz jeżeli w godzinach wieczornych my te grupy w Ozimku staramy się gdzieś upomnieć, to jest sytuacja teraz dość pozytywna, bo oni mało, jeżeli są trzeźwi w miarę, nie? Oni mało pustkują, tylko oni się po prostu przenoszą na kolejną ławkę. Na kolejną ławkę i o dziwo dwa razy upomniałem ich i posprzątali wszystko, tylko że te posprzątanie polega na tym, że oni to dadzą, ugniotą te pudełka po pizzach czy te i tak dalej, wrócą do kosza lub obok kosza, bo się już w tym koszu nie mieści, nie? I największy problem u nas to nie są w tej chwili już, tam się nic złego nie dzieje, oprócz po prostu nieporządku, czyli rozbitych butelek koło koszy na śmieci i nieporządku. I ta młodzież po prostu twierdzi, my nic złego nie robimy, my kulturalnie, cicho, grzecznie pijemy w miejscu publicznym.
Koczur, ad vocem, tak proszę.
Panie burmistrzu, żebyśmy się dobrze zrozumieli, mnie ani moim mieszkańcom, czy ci, co zgłaszają, nie przeszkadza, że dwie, trzy osoby czy grupka sobie siedzi i pije piwo. Niech sobie piją. Sama kiedyś piłam, no tak jak była młodsza na tych ławkach. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że akurat te interwencje, które są i ja nawet słyszę, to jest rozrabianie, rzucanie butelkami o beton tam przy szkole. Nie powiem, jakie wyzwiska, jakie muzyki. O to chodzi. I nie ma żadnej interwencji. Jakby chociaż raz czy dwa widzieli patrol, nie podjeżdżający, tylko przechodzący, raz ich wystarczy. To nie o to chodzi, niech sobie siedzą i wypiją to piwo. Nikomu na tym nie zależy, żeby przeganiać ich. To nie o to chodzi. I żeby płacili mandaty. To nie o to chodzi. Tylko uspokoić i żeby się nauczyli, że nie wolno im. Tak, sprzątnij po sobie tamto. A tak to taki przywilej. Wszyscy nie reagujemy, widzimy, chleją za przeproszeniem, wyrzucają, rzucają. Ile do tej piaskownicy na Korczaka jest szkła, że te matki muszą wyciągać i tamto. Dzieci chodzą na czworaka już do piaskownicy. O to chodzi. A nie, że oni tam sobie piją, a niech sobie wypiją. Tak samo przy tym lesie. Ale to są już punkty, o których się mówi. Ja nie wiem ile. Mówię, jak tu jestem, to cały czas wskazuje się te miejsca. I cały czas jest tak samo. No i koło mnie jest ławka rozwalona od dnia Ozimka. Przy lokalnej grupie działania, no to zlikwidowała. Dała dyrektorka już znać, że już nie będzie tam ani stolika, ani tych dwóch ławek, bo po dniach Ozimka zdewastowane, zdemolowane zostały. I tam wiecznie, bo też siedzieli. No niech sobie siedzieli, mogli sobie wypić piwo. Dlaczego nie? Jakbym miała może towarzystwo, by była ładna pogoda, też bym tam poszła. Ale na pewno tak nie zostawialiśmy nigdy, i ten, żeby było tyle śmieci i tyle butelek rozwalonych. Ale ta ławka tutaj, przejście ze słowackiego przyłączniku przy właśnie tym kwadracie słowackiego 16, 14, 12 i 10, to jest do tej pory. No stali i rozwalali. No i rozwalili. I ta ławka jest tak samo do tej pory rozwalona, leży i nikt nie interweniował. O to mi chodzi. Bo będzie tak, że o, radny przeszkadza, żeby nie, no młodzież jest młodzieżą, ma swoje lata, musi się wyszumieć i to. Ale nie tak, a w tym lesie, słuchajcie, to jest sterta. To są sterty, śmieci i też dorośli. Słuchajcie, dorośli chodzą na spacerki i wyrzucają sobie z pieskiem, a tu wyrzuca sobie zwane małpki, prawda? A oprócz tego jeszcze opony na przykład, ci garażowicze, śmieci sobie wyczyszczają. No, no nie można do takich rzeczy dopuszczać. A później na koszt gminy oczywiście jest sprzątanie, akcje są, nie? Dlaczego dziecko w szkole akcja sprzątanie lasu i ma sprzątać po dorosłych i po takich, którzy dewastują, tak, śmieci. O to nam chodzi, panie komendancie.
W zeszłym tygodniu, będąc w lesie, rozpocząłem już też sezon na zbieranie, ale śmieci, nie grzybów, to zebrałem około 30 chyba tych seteczek malutkich. Pyk, 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 w samym lesie. Tu jeszcze radny Sknosz chciał wcześniej, proszę.
Panie komendancie, ja mam troszkę inne pytanie, takie pobożne życzenie może, o tak. Chciałbym, bo to sprawa dotyczy sołectwa Krzyżowej Doliny. Chciałbym, żeby pana podwładni zrobili troszeczkę, próbowali zrobić coś z transportami drewna, czyli samochody ciężarowe, których ładunek zbliża się chyba do 50 ton, gdzie tam jest znak od ulicy Danieckiej przez Krzyżową Dolinę zakaz powyżej 15 ton. Praktycznie wszystkie drogi prowadzą przez Krzyżową Dolinę, prawie wszystkie drogi, z transportem do drewna, do Kronospanu. W zeszłym roku, jak tutaj mieliśmy spotkanie z szefem dzielnicowych, no to też ten temat poruszałem, powiedział, że tam ukaranie 200 zł mandatem, no to spływa ta kropla wody po kartce na tym właścicielu tej firmy, ale teraz te mandaty podrożały, a recydywa jeszcze więcej kosztuje. Przynajmniej spróbować. To prawie codziennie kilka transportów. Gdy ta droga już będzie, bo to jest droga powiatowa, gdy ona będzie wyremontowana, to ja tam nie będę po prostu tam się sprzeciwiał. Ale w tej chwili ona jest po prostu jeszcze dużo, tam po prostu jest potrzeba pracy i pieniędzy włożyć, żeby ona rzeczywiście była drogą, tak jak powinna droga wyglądać. Wyrwy na tych poboczach. Nawet raz po prostu widziałem, że wasz samochód musiał zjechać do tych dziur na poboczy, bo oni się nie ruszą. Oni jadą, staranują najwyżej albo coś. I mogą po prostu jechać przez Krasiejów. No też gdzieś muszą tam dojechać, bo droga z Krasiejowa do Krzyżowej Doliny ma mocną podbudowę, choć też tam po prostu już ta nawierzchnia jest taka, a nie inna, ale ja bym wolał, żeby po prostu tam jeździli, a nie tutaj tą od Dańca tu, bo naprawdę ta droga to jest, praktycznie ta nie ma żadnej podbudowy. Troszkę kamienia, cienka warstwa asfaltu, to się rozsypuje. Także zróbcie tam troszeczkę porządku. Jeden, dwa, trzy mandaty, albo pouczyć ich, niech jadą drogą tam. Mogą też jechać, bo to jest prawie z pół województwa. Idzie przez Krzyżową Dolinę, mogą jechać przez Chrząstowice, oczywiście Dymska Kuźnia, Daniec, tam też są drogi, nie? Przez Daniec też prowadzą drogi do Kronospanu, ale tu jest wygodniej. Zróbcie coś. Dziękuję.
Dziękuję. Czy pan komendant chce coś jeszcze dodać? To wszystko.
Tak, dziękuję. Jeśli chodzi o wypowiedź, o prośby pana radnego. Powiem szczerze, pierwszy raz słyszę o tym problemie tutaj na komisji i od pana i o tym, że wcześniej gdzieś tam była informacja. Mogę tylko powiedzieć, że są odpowiednie służby do tego. Ja będę rozmawiał z naczelnikiem ruchu drogowego, ponieważ tam jakby są bardziej wyspecjalizowani policjanci w kierunku kontroli. Mogę powiedzieć też, nie wiem na ile w tej chwili to działa, ale też taki problem był w Popielowie, tam gdzie wcześniej pracowałem w Dobrzeniu i akurat z panią wójt. Też takie podobne problemy były, bo do Murowa tam jeździły transporty z brzegu, z Lewina, przez Popielów, tam przez drogi, które nie były przystosowane. I parę kontroli policjantów z ruchu drogowego, że tak powiem, wyleczyło tych kierowców od jeżdżenia tam na skróty. Więc tutaj postaram się, żeby ta sytuacja się troszeczkę zmieniła. Mogę obiecać, że na pewno ten temat będę pilotował, natomiast na ile to poskutkuje na tych kierowców, to tego nie powiem. Ale z doświadczenia wiem, że jak już tam się gdzieś pojawia patrol i, że tak powiem, jest dedykowany w kierunku kontroli transportu drogowego, a zwłaszcza tutaj drzewa, bo to jest, nierzadko jest przekroczona masa całkowita tych pojazdów, naciski osi i tak dalej, więc tutaj będziemy na pewno ten temat. Powiem tak, pierwszy, mogę panu to dać słowo honoru, że pierwszy raz o tym słyszę, jeśli chodzi o Krzyżową Dolinę, bo tam do mnie nie wpływały takie informacje, że coś takiego się dzieje i że jest z tym problem. No ja, jak każdy z nas, tak, no nie znam wszystkich bolączek i wszystkich niuansów, które gdzieś tam toczą mieszkańców na terenie, którym ja zawiaduję, tak. No to jest kwestia tego, w jaki sposób jest to komunikowane i w jaki sposób to jest przekazywane do służb. Nawet w tych rzeczach, o których ja powiedziałem wcześniej, o tej krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa, no nie ma tam akurat, jeśli chodzi o Krzyżową Dolinę, nic takiego, co wskazywałoby na ten transport drzewa. Bo tych weryfikacji, że tak powiem, zagrożeń robię dosyć dużo, więc no na pewno by mi się to rzuciło w oczy. Ale tak jak powiedziałem, na pewno ten temat będzie załatwiony, mam nadzieję, że pozytywnie.
Dziękuję. Dziękuję. Jak mogę coś zasugerować, to Inspekcja Transportu Drogowego mają na swoim wyposażeniu tak zwane przenośne wagi, pod każdą oś podjeżdżają, także na żadną wagę nigdzie nie musi wjeżdżać, tylko wszystko trzeba dograć to z nimi i oni to na miejscu, że tak powiem, mogą załatwić. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, ja powiem tak, Inspekcja Transportu Drogowego jest bardzo, że tak powiem, pomocną instytucją i bardzo fajnie, że jest, że ten transport drogowy sprawdza, natomiast bowiem ciężko ich, że tak powiem, wydostać z Opola, żeby na takich lokalnych drogach gdzieś w terenie, żeby coś podziałali. Oni też ich tam nie jest za dużo, a obowiązków mają co niemiara, bo tego transportu ciężarowego i pasażerskiego jednak trochę jest. Tutaj nawet nie trzeba, że tak powiem, tych specjalistycznych narzędzi, wystarczy to, że policjanci pojadą tam, którzy, że tak powiem, posiadają doświadczenie w kontroli transportu drogowego, bo wyeliminowanie jednego, drugiego przewoźnika z transportu, gdzie są wycieki oleju, płynów eksploatacyjnych i tak dalej z samochodu, nierzadko są niesprawne układy hamulcowe czy kierownicze i tak dalej. Dla osoby, która zajmuje się pracą w ruchu drogowym i ma doświadczenie, no nie jest to żaden problem, żeby takiego przewoźnika wyeliminować. A jak Państwo wiecie, no to są koszty, naprawa, eliminacja, brak przepływu tych środków i tak dalej. I to bije najbardziej po kieszeni, tak? Natomiast tak jak mówię, no ja będę w tej materii działał, żeby ta kwestia się gdzieś tam już więcej nie pojawiała.
Dobrze, dziękuję. Tu radny Skorzesz Adwocem, tak? Radny Koźlik, przepraszam.
Chciałem jeszcze nawiązać do tego, co było wcześniej powiedziane, że takim trochę straszakiem byłby monitoring. Myśmy z tego czasu rozmawiali na ten temat, żeby tu ustawić tych takich punktach wrażliwych. Nie wiem, czy ten temat już upadł, czy...
Burmistrz Brzezina, pan burmistrz Brzezina, proszę.
Tak.
Proszę Państwa, myśmy kupili jedną kamerę przenośną. Ta kamera spowodowała, że jeśli kamera plus tabliczka obiekt monitorowany kilka patologii wyeliminowało, ale nam się teraz marzy, ja nawet chciałem się właśnie z komendantem i naszym inspektorem Rafałem Bartoszkiem umówić na takie robocze spotkanie. W tym roku dokupujemy jeszcze 3 kamery. Będziemy dysponowali 4 kamerami przenośnymi. One zapisują obraz na okres około 2 tygodni. Tylko teraz dalej jest kłopot, co my mamy z tym obrazem zrobić. I tu teraz się chcę umówić z panem komendantem, bo te kamery, one wtedy wniosą skutek, jeżeli my nagramy jakieś, mówię, przestępstwo to za mocno powiedziane, jak my nagramy jakieś wykroczenie i te wykroczenie skończy się skutecznym nałożeniem kary grzywny I jak my kilka tutaj kar grzywn nałożymy na mieszkańców, to potem pocztu prawdopodobnie jak się to rozniesie, to dopiero wtedy będzie efekt. I tu się będę chciał umówić z komendantem na spotkanie robocze. Kupujemy w tym roku 3 dodatkowe kamery. Będziemy mieli takie 4 kamery, ale to jest jeszcze za mało. Jeszcze musimy wdrożyć procedurę sprawną u nas i w komendzie policji, żeby się to skończyło mandatem, tylko jest kłopot czasowy. Kto będzie przeglądał ten zarejestrowany monitoring i tak dalej? Jak z tego obrazu 14-dniowego przełożyć to na konkretne działania operacyjne?
Dziękuję. Tu Daniel jeszcze, proszę.
Ja po części chciałbym pana komendanta wziąć w obronę. Jest takie dawne stwierdzenie pana Jana Zamoyskiego, tego, który założył miasto Zamość. Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Jak się ma 12 lat, to jeszcze po głowie nie chodzą różnego rodzaju wybryki. Ale jak się już ma lat 14, to już się jest na tyle mocnym, że można rozrabiać. I później dalej też. Ale z rozmowy z panem zastępcą burmistrza. Nie wińmy tylko młodzieży, która ma lat 14-17. Otóż proszę państwa, jak się ma 27 lat, jak się człowiek najara dragów, to później przestawia kosze, które ważą 200 kilo. Te ze śmietami, te donice. I teraz jest tak. Po to powiedziałem, że staję w pana obronie, bo tak. W 2021 roku zakłócenia spoczynku nocnego. Ozimek 120, gmina 23. Pierwsze półrocze 2022. Zakłócenia porządku publicznego i spoczynku nocnego. Ozimek 83, czyli gdyby zdublować, to już jest 160, a nie 120. A tutaj 10. To oznacza, że tu, gdzie jest kumulacja ludzi, tu się i zdarzenia. No, normalna rachunek prawdopodobieństwa i statystyka się kłania. I teraz jest tak. Pierwsze. Dzieci, które dorastają, są dziećmi w jakichś rodzinach. No to jest jeszcze później, w procesie wychowawczym jest jeszcze, najpierw się zaczyna od rodziny, a później jest jeszcze szkoła. Czy tam się o takich rzeczach mówi? Nie mówiliśmy, nie padło tu ani słowa, tak jakby Wozimek był wyspą szczęśliwości, tym Edenem. Nie mówimy nic o używkach i narkotykach. Nie gadajmy, że na terenie gminy nie ma tego. Ja z uporem maniaka od lat kreuję tą rzeczywistość. Nie zaklinam, tylko... A później jest rzecz tego typu. Po stwierdzeniu przez służby uprawnione, służby, czyli czytaj policję, służby... I postępowanie sądowe. Otóż nie grzywno. Po co? Tylko jest pytanie takie. O mentalność znowu wymiaru sprawiedliwości. A jakby odpracował 200 godzin zamiast radnego biskupa i posprzątał, to by burmistrz nie musiał angażować również radnych na sprzątanie świata, żeby dookoła strzelnicy gdzieś tam jeszcze na wyspie pozbierać śmieci za tych, którzy są leniwi i im zawsze ręka z papierkiem czy z różnego rodzaju śmieciami spada na dół. I nie trzeba by było tak samo, właściwie to tak trochę deprawować psychicznie dzieci. Dzieci sprzątają za tych, które wcale nie rzucały. Właściwie większość tych dzieci, bo są tylko specjalnie tacy. I zacznijmy od procesu wychowawczego, od szkoły i przestańmy się zajmować jakimiś górnolotnymi hasłami. Prosta sprawa. Będziesz śmiecił, jak cię złapią, to pójdziesz albo ty sprzątać, albo ja jako twój ojciec albo dziadek pójdę za ciebie to odrobić. Gdyby takie było ustawienie porządku rzeczy, nie będzie tutaj kryształowego i błyszczących jak w pałacach marmurów, ale będzie po prostu porządek. I tak jesteśmy bardzo czystą gminą, prawie na wzór niemiecki. I tak jesteśmy w porównaniu do innych, co nigdy nie można powiedzieć, że nie może być lepiej. I właściwie to pozostaje mi tylko dwie kwestie. Po co wyciągać pieniądze z kieszeni rodzica za tego młodego, za tego małolata? W kamizelkę pomarańczową 80 godzin pod nadzorem uprawnionego pracownika, tych, którzy są zatrudniani przez służby burmistrza, jazda tutaj wiosłujesz, chłopcze, ponieważ chodzisz do szkoły, sobota jest wolna. I w każdą sobotę to ty od godziny 9, na przykład do godziny 13, to ty odrobisz. I będą cię widzieli. A najlepiej puścić jeszcze go koło targu, tam gdzie jest najwięcej ludzi, żeby miał szansę spotkać się z niektórymi, a on ubrany w charakterystyczny, jak ten z zakładu karnego, ten pomarańczowy, ten strój, żebyś tą miotełką się pokazał. I wtedy będzie, to jest najbardziej boli. Mama zapłaci te 200-500 zł. Tylko jest pytanie o sędziego, który wydaje wyrok. Na to ani pan komendant, ani pan burmistrz, ani my nie mamy wpływu. I teraz jest pytanie takie, a kiedy my do tego dorośniemy? Do zmiany tej mentalności. Inaczej to my się zagadamy na śmierć, przecież to jest normalne bicie piany. I to tyle. Dziękuję.
Dziękuję, tylko jeszcze dodam, panie przewodniczący, że tak się składa, że dzisiaj w imieniu Katega Kozica zużyłem pismo przygotowanie sprzętu na sprzątanie świata 22 października i dla dzieci, i dla mieszkańców. Będzie to publikowane w mediach i to będzie informacja, pójdzie, tak się złożyło akurat. Dobrze, myślę, że już chyba nie ma więcej pytań, dyskusja, czy jeszcze ktoś ma? Radny Kowalewski, proszę.
Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Ja może nie do końca z pytaniem, ale z taką prośbą bardziej. Reasumując tutaj też wypowiedzi kolegów radnych, może panie komendancie, chciałbym się też zwrócić z prośbą do pana właśnie o takie podesłanie jednak kilku tych patroli w te punkty takie, które zostały tutaj wymieniane, no bo chcąc nie chcąc też ostatnio dochodziły do mnie skargi, takie informacje właśnie, że właśnie dużo takich incydentów ma miejsce, jak i to w okolicach szkoły podstawowej numer 3 w Ozimku. No a najwięcej chyba takich informacji, które otrzymywałem, to właśnie okolice Parku Europejskiego. Jeśli można by było prosić, tak, niezapowiedzianych po prostu kontrolnych takich patroli pieszych. Dziękuję bardzo.
Ja tutaj już sobie odnotowałem te rzeczy, o których państwo wspominaliście, gdzie są największe bolączki. Na pewno zostanie to przekazane. Nie wiem, czy za jakiś czas, jak się spotkamy, czy przyniesie to efekt, natomiast na pewno po powrocie z urlopu, jeszcze do końca tygodnia jestem poza pracą, natomiast po powrocie na pewno się zajmę tym, zresztą też przekażę mojemu zastępcy dzisiaj, żeby to gdzieś tam patrole miały w zadaniach.
Dobrze, myślę, że możemy zakończyć dyskusję. Dziękuję panu komendantowi za udział tutaj w komisji, za przyjęcie zaproszenia. Jeżeli pan chce, może zostać, jeżeli nie, to dziękuję. A komisja wypracowała ocenę w tym temacie. Ja może przedstawię, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na terenie miasta i gminy Ozimek. To jest tak, ocena Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska dotycząca bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Ozimek w roku 2021 oraz w pierwszym półroczu 2002 roku. Komisja po zapoznaniu się z przedłożonym zestawieniem w sprawie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Ozimek w roku 2021 i pierwszym półroczu 2022 informuje. W 2021 roku na terenie miasta Ozimek zaistniało 164 zdarzeń, wobec których wszczęto postępowania wyjaśniające. Na terenie miejscowości pozamiejskich w gminie Ozimek zdarzeń takich zaistniało 74. Ogólna ilość nałożonych mandatów karnych na terenie miasta Ozimek wyniosła 437, natomiast na terenach pozostałych miejscowości w gminie 132, co daje w sumie 569 mandatów karnych. Nastąpił spadek podjętych interwencji w przedstawionych obszarach takich jak nieprawidłowe parkowanie, zakłócenie spoczynku nocnego, kolizje drogowe, włamania do samochodów, piwnic, altan, garaży oraz inne. Ponadto nastąpił spadek dokonanych oszustw, szkodzenia mienia i kradzieży. Wzrosła ilość podjętych interwencji na terenie miasta dotycząca wypadków drogowych o jedno zdarzenie więcej, to jest z 1 do 3, rozboje z 0 do 2 oraz 3 włamania na terenie firm. Odnotowano wzrost o 1 włamanie do mieszkań na terenie gminy z 0 do 3 w zestawieniu rok do 1 półrocza 2022. Nie odnotowano wymuszeń rozbójniczych zarówno w roku 2021, jak i w pierwszym półroczu 2022 roku. nie odnotowano włamań do bankomatów zarówno w roku 2021, jak i w pierwszym półroczu 2022. Nie ma informacji o ilości osób nietrzeźwych i po spożyciu środków odurzających kierujących pojazdami mechanicznymi i rowerzystów. W pierwszej połowie 2020 roku na terenie miasta Ozimka zaistniało 99 zdarzeń, wobec których wszczęto postępowania wyjaśniające. Na terenie miejscowości pozamiejskiej w gminie Ozimek zdarzeń takich zaistniało 47. Ogólna ilość nałożonych mandatów karnych w toku tych postępowań na terenie miasta Ozimek wyniosła 40. Natomiast na terenach pozostałych miejscowości w gminie 8. Ogólnie na terenie miasta Ozimka mandatów karnych nałożono 280, w miejscowościach wiejskich 95, co łącznie stanowi 375. Z przedstawionej informacji wynika, że inspektor do spraw kontroli terenowych interweniował w sprawie palenia ognisk w 2021 roku jeden raz w miejscowości Krasiejów oraz w 2022 roku jeden raz w miejscowości Nowa Wschodnia. Nie mamy informacji o przypadkach wypalenia trawy i słomy. Szczegółowe informacje o rozbiciu na poszczególne miejscowości można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej. Reasumując, komisja dobrze ocenia pracę Komisariatu Policji w Ozimku, aczkolwiek należałoby popracować nad zwiększoną ilością patroli na terenie miasta w porze wieczorowo-nocnej, zwłaszcza w Parku Europejskim, na Wyspie Redanca, czy chociażby na obiektach Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku. Zastępca Przewodniczącego Komisji Lesowo-Gospodarczej Marceli Biskup. Dziękuję.
Mogę jeszcze tylko gwoli uzupełnienia. Tak jak mówiłem wcześniej, obsada komisariatu osobowa jest 43 osoby, łącznie, łączony jest, łączony chyba, że za daleko nie słychać. 43 osoby to jest cały stan etatowy komisariatu, jeśli chodzi o stanowiska policyjne. No tutaj oczywiście trzeba w pewnym aspekcie, w pewnym sensie odliczyć moje stanowisko zastępcy kierowników, którzy pełnią nadzór nad służbami, natomiast stricte policjantów, którzy pełnią patrole, jest około 18-20, w zależności od tego, czy jeszcze angażujemy policjantów, którzy się zajmują typowo wykroczeniami, czy tylko są to dzielnicowi i ogniwo patrolowo-interwencyjne. Natomiast też są okresy takie, że jesteśmy wspierani przez policjantów z samodzielnego pododdziału prewencji policji w Opolu, gdzie mają patrole tutaj na naszym terenie. No i oczywiście w porze nocnej korzystamy z pomocy, jeśli jest taka możliwość, z pomocy patroli ruchu drogowego. Zazwyczaj w ciągu tygodnia jest to jeden patrol, natomiast przez weekend bądź jakieś, jeśli są jakieś wydarzenia, jest dwa lub trzy patrole. Patrole wywiadowców, którzy też pracują w nocy też na naszym terenie, z ich pracy tutaj korzystamy, z ich pomocy. Więc reasumując, panie burmistrzu, na każdej zmianie są trzy zmiany po 8 godzin, jest jeden patrol interwencyjny. W ciągu dnia, jeśli jest potrzeba, są to policjanci, którzy są wspomagani czy przez swoich kierowników, czy przez policjantów operacyjnych bądź dochodzeniowych. W zależności od tego, jakie są, ile jest zdarzeń, my też jesteśmy rozliczani i tutaj musimy mieścić się w takich granicach czasu reakcji, gdzie na interwencje pilne mamy 8 minut i to nie ma znaczenia, czy jest to miasto, czy jest to teren pozamiejski. No i interwencje, drugi taki dział interwencji zwykłe, gdzie nie jest to odznaczone przez dyżurnego bądź WCPR jako pilne, jest tam 12 minut, więc w tym czasie musimy się mieścić. Staramy się to robić. Natomiast tutaj jeszcze wracając do tych wcześniejszych sytuacji z zakłóceniem porządku, z tymi wszystkimi zaśmiecaniem i tak dalej. Jeśli wpływa do dyżurnego zgłoszenie, że coś takiego się dzieje, proszę mi wierzyć, dyżurny ma obowiązek wysłać tam patrol. Czy on dojedzie za 10 minut, czy jak jest, strzelam w tej chwili, w Przyworach, bądź w Tarnowie Opolskim, zanim dojedzie do Ozimka, bądź do Turawy na przykład, no to ten czas jest wiadomo długi, tak? I w ciągu tych pół godziny czy 20 minut no, osoby, które się tam znajdowały przed telefonem, no niekoniecznie muszą tam być, prawda? No tak, taka jest rzeczywistość. Ja komisariatu nie mogę rozbudować, aczkolwiek tych zadań z roku na rok coraz więcej przybywa, coraz więcej mamy, że tak powiem, elektronicznych takich systemów nadzoru, gdzie musimy się w tym wszystkim mieścić. Natomiast etatowo jest to komisariat, który od lat 90. w żaden sposób nie został rozszerzony, tak? No jest taka obsada, jaka była, no i tyle. Staramy się tymi siłami działać i reagować, jak tylko się da. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. To my się zakończymy dyskusję. Aha, przegłosujemy jeszcze tą ocenę Komisja Finansowo-Gospodarcza. Komisja Finansowo się tylko zapoznała, nie? To dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego naszego posiedzenia, czyli do widzenia. W sumie pierwszego. Zaopiniowanie projektu uchwał będących przedmiotem obrad sesji 26 września 2022 roku. To jest tak, projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Ozimek a gminą Dobrodzień, zawarty w druku nr 1. Tutaj pan burmistrz, proszę o głos.
Szanowni radni, do żłobka samorządowego w Ozimku wpłynął wniosek rodziców gminy Dobrodzień o rekrutację do żłobka. Wzorem wcześniejszych innych takich wniosków kompetencją Rady Gminy jest przyjęcie uchwały pozwalającej na zawarcie porozumienia pomiędzy gminami Ozimek i tutaj w tym przypadku gminą Dobrodzień. Jeżeli miałoby dojść do zrekrutowania tego dziecka, takiego rodzaju uchwała jest konieczna. Gmina Ozimek z tytułu takiego podpisanego porozumienia na pewno będzie otrzymywała dodatkowe wsparcie finansowe za umieszczenie takiego dziecka w żłobku w przyszłości.
Dziękuję. Czy są pytania w tym punkcie? Radny, proszę.
Ja mam pytanie do pana burmistrza, bo rozumiem, opiniujemy projekt uchwały, a później jest porozumienie między panama burmistrzami, między gminami.
Tak,
a w jakiej wysokości pan przewiduje partycypację finansową za dziecko ulokowane pod warunkiem, że jest miejsce w żłobku?
Tak. Nie? W ramach umieszczenia naszego dziecka rodzic będzie płacił 20% określone w uchwale oraz 400 zł gmina Dobrodzień przekaże gminie Ozimek dodatkowo.
Czyli to de facto łącznie to będzie około 600 zł.
600 zł zapłaci rodzic w ramach uczęszczania dziecka do żłobka, dodatkowo gmina Dobrodzień przekaże dla gminy 400 zł, łącznie 1000.
Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym temacie? Nie widzę, to przystępujemy do głosowania. Komisja Finansowo-Gospodarcza, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 1? 5 osób za, dziękuję.
Z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 1. 4 głosy za, jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, druk nr 2. Pani skarbnik, proszę. Kolega, proszę.
Dzień dobry, szanowni państwo. Tutaj już więcej rzeczy już przedstawiłem w materiałach, ale jak wiadomo, ceny towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze tego roku w stosunku do poprzedniego wzrosły o 11,8% i na podstawie tego minister finansów nam tutaj podnosi stawki maksymalne. Nasza propozycja jest, żeby
obowiązujące stawki zwiększyć też o tą stawkę, czyli o 11,8%. I tutaj wydaje nam się to głęboko uzasadnione. Pozwoli to na wpływ, zwiększenia naszych wpływów o 1,548 000 zł. Chciałbym tu jeszcze dopowiedzieć, proszę, jak wszyscy wpłacą, jak najbardziej. Tutaj nie wiemy, jak to będzie w przyszłości. Widzimy, co się w chwili obecnej dzieje, ile inflacja wynosi. Na chwilę obecną jest 16,1%, a jak będzie do końca roku, ciężko tutaj to jeszcze powiedzieć. Chciałbym tylko tutaj jeszcze tu na koniec powiedzieć, że ten proponowany dochód, zwiększony dochód, tak naprawdę nie wiem, czy to zbilansuje na dwie rzeczy. Pierwsze to będzie to, co mamy najniższą krajową, teraz będzie podniesione to do 3600 brutto. No i nasze też zobowiązania wobec banków, co mamy tutaj też, nie wiem, czy to starczy na spłatę tych odsetek tak naprawdę jeszcze. To wszystko, co mogę powiedzieć do
ostatnio. Dziękuję. Rana Koczur, proszę.
Częściowo już pan powiedział właśnie, że wzrost o 11,3, 8 przepraszam, to jest wzrost kwotowo o dochód zwiększy się o 1 500 000 z kawałkiem środków finansowych, a przy takiej inflacji i przy takich kosztach teraz to pani skarbnik może określić, na co to starczy, bo jak wiemy, że wzięliśmy 20 milionów odsetek, pani skarbnik już ostatnio, dobrze, właśnie nawiążę do, pani skarbnik ostatnio mówiła, jak odsetki od naszych obligacji rosną, ale to nie znaczy, że no, co nam to znaczy, zgadzamy się, no oczywiście, że 1 500 000 to jest nic, bo co za to możemy teraz zrobić? Ale mieszkańcy to odczują i firmy, małe przedsiębiorstwa odczują, bo to jest duży wzrost, szczególnie dla małych przedsiębiorstw, działalność i to już, my mamy już prawie przy górnych stawkach ministerialnych podatki. Taka gmina, mała jak Ozimek, a już te stawki teraz mamy bardzo bliskie stawek proponowanych przez ministerstwo, czyli tych górnych, maksymalnych stawek. No przedsiębiorstwa, mówię, najbardziej dotkliwe będzie dla przedsiębiorstw, no i ci, co mają pozostałe, tak, budynki nie od nieruchomości, tylko pozostałe budynki, tak samo. To zawsze jest, co roku dylemat. No to wszystko. Chciałabym, żeby pani skarbnik właśnie wyjaśniła, ile za 1 500 000 my spłacimy na przykład.
Skarbnik,
czy wystarczy,
proszę,
na odsetkę?
Właśnie chciałam powiedzieć, bo przeprowadziłam sobie taką analizę spłaty odsetek, więc w roku 2021 na 30 czerwca mieliśmy odsetek zapłaconych, a długu mamy 17 milionów z hakiem, więc na 30 czerwca 2021 roku zapłaciliśmy odsetek 140 tysięcy. Natomiast w tym roku już na 30 czerwca 291 tysięcy zapłaconych odsetek. Na dzień 14 września, sprawdzam dzisiaj jeszcze, mamy spłaconych odsetek 502 tysiące. Na plan założony 836 tysięcy odsetek będziemy zmuszeni dołożyć jeszcze około 100 tysięcy, żeby odsetki pokryć, ponieważ mamy do spłaty jeszcze oprócz tych 500 tysięcy, któreśmy zapłacili do września, 286 tysięcy do domu maklerskiego i 124 tysiące Banku Gospodarstwa Krajowego też do obligacji. Łącznie ponad 400 tysięcy plus jeszcze odsetki od kredytów z ING, gdzie mamy 6 tysięcy kredytów. Patrząc na WIBOR, WIBOR w ubiegłym roku, 3-miesięczny WIBOR, bo 3-miesięczny WIBOR ma zastosowanie do obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego, w tamtym roku na 30 czerwiec wynosił 0,21%, natomiast na 30 czerwca tego roku 7,05%. Natomiast WIBOR 6-miesięczny na 30 czerwca w ubiegłym roku 0,25%, natomiast w tym roku na 30 czerwiec 7,35%. Na dzień dzisiejszy WIBOR w ubiegłym roku 3-miesięczny 0,24, obecnie 7,15, a 6-miesięczny 0,28 w ubiegłym roku, 7,32 obecnie. Czyli jak spłaciliśmy 280 tysięcy kredytu w ubiegłym, odsetek od kredytu w ubiegłym roku za cały rok, w tym roku dojdziemy do miliona. Samych odsetek od, nie mówiąc o kosztach inwestycji, o usługach, o jeszcze minimalne. Minimalne wynagrodzenie obecnie 3010 zł, od stycznia ubiegłego roku 3490, a od 1 lipca 3600. Czyli średnio gdzieś 600 zł. Nie wiem, jak my, po prostu ten budżet zamkniemy.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie?
Ja radny tylko Lopet, proszę. Chciałam odwołać.
To proszę bardzo, pani radna.
Nie wiadomo, jak zamkniemy, panią skarbnik, ten budżet i chociażbyśmy nie wiadomo, jakie decyzje podjęli, bo nie mówię za wszystkich radnych, tylko za siebie. Czy będziemy się tutaj licytować, żeby obniżyć gdzieś w których miejscach i tam wartość zmniejszyć, czy nie, ale koło się zamyka. Tu właśnie, tu podwyżki, tu inflacja, tu wzrost i czymś to pokryć. Czym z drugiej strony zwiększaniem właśnie środków, zwiększaniem cen żywności, zwiększaniem, no także z czegoś trzeba.
Energia,
energia wszystko rośnie. Wszystko, także ja mówię, takie małe przedsiębiorstwa patrząc, słuchajcie, jak oni właśnie będą mieć takie najniższe wynagrodzenia. Teraz ZUS-y mają, prawda? ZUS ma być zwiększony, składki emerytalne i ten. No to, to już właśnie. Czyli dochody będą mniejsze. No ileż można, ileż człowiek może znieść podwyżek i składki.
Jeszcze i na to jeszcze starczy. Informacja taka jest na stronie ministerstwa, jak będą wyglądać wpływy z PIT i z CIT, jakie są obecnie i ubiegłe.
Ale jakie straty
planowane w ubiegłym, tak, na przyszły rok. Więc my mamy na chwilę obecną wpływy z PIT-u zaplanowane po dochodach 14 milionów 327 tysięcy 603 zł. Natomiast w ubiegłym roku 13 milionów, na przyszły rok planowane jest 13 milionów 961, mniej około 400 tysięcy.
Proszę, Rano Orbicki jeszcze.
Ja mam w kontekście wypowiedzi wcześniejszej pani skarbnik jeszcze stwierdzenie, bo nie powiedziała pani tego do końca, że odsetki od kredytów i od obligacji stanowią obciążenie po stronie wydatków bieżących.
Tak,
no i to jest, tak, i to jest, tak, no nie, tak. Nie wydatków ogółem, nie, tylko nie, tych nie, istotnych.
Nie, a musi być spełniony artykuł 242.
Dla których jest istotna kwestia tych wskaźników, o których się liczy i się uzyskuje błogosławieństwo od Regionalnej Izby Obrachunkowej, zanim będziemy rozliczać budżet roku tego, czy każdego następnego. To pierwsze. Ale drugie, to ja mam wniosek formalny. Jednak mimo wszystko o obniżenie, i to wniosek formalny, o obniżenie stawek podatku od powierzchni w budynkach mieszkalnych. Jest proponowany w wysokości 95 groszy za metr kwadratowy i to daje wpływy 582 548 zł setnych, nie będę. Jeżeli byśmy zaproponowali to w wysokości 90 groszy od metra, to daje wpływy 551 888 zł, czyli de facto zmniejszenie wpływów, jeśli idzie o dochody budżetowe, o 30 659 zł. Nie da się ukryć. Chcę powiedzieć tak. Podatek dochodowy od powierzchni, w tym również od powierzchni mieszkalnej płacą wszyscy mieszkańcy. Bez względu na to, czy mieszkają w budynkach wielorodzinnych, czy w budynkach jednorodzinnych. Czyli dotyczy wszystkich mieszkańców. Z ustawy o samorządzie mówi się o nas jako wspólnota społeczna, o mieszkańcach gminy. I myślę, że 30 tysięcy to nie przewróciłoby budżetu gminy po stronie dochodowej w roku przyszłym. Ja mówię od razu, że to stawiam jako wniosek formalny o zmniejszenie z kwoty 0,95 do 0,90 za metr kwadratowy. To po pierwsze. To jest pierwszy wniosek. I drugi wniosek formalny. Komisja rewizyjna analizowała wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Spółka z o.o. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W końcówce było takie stwierdzenie. Stawka podatku od nieruchomości w gminie Ozimek dla budowli wodociągowo-kanalizacyjnych wynosi 1%. W celu ochrony interesów odbiorców usług odprowadzania ścieków w projekcie taryfy przyjęto jednak, iż od roku 2023 podatek od nieruchomości od budowli kanalizacyjnych obniżony zostanie przez Radę Miejską w Ozimku z 1 do 0,5%. W projekcie taryfy przyjęto obniżoną wartość kosztów podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2023 roku. Komisja rewizyjna popiera taki kierunek zmian. Czytałem z protokołu. Pragnę przypomnieć, że na sesji 27 kwietnia tegoż roku 2022 ten protokół był przyjmowany przez Radę Miejską. Po chwilowym spóźnieniu radnego biskupa, ale doszedł zaraz na początku, uczestniczyło w obradach 14 radnych. 14 przyjęło ten protokół włącznie, rozumiem, z takim wnioskiem. Tak więc rozumiem, że składając wniosek o obniżenie stawek podatku od budynków i budowli, chociaż on i tak jest, budowle sieci kanalizacyjnej 1% w tabeli tej dodatkowej, tej poglądowej do projektu uchwały jest przedłożone przez referat podatkowy.
I zawsze teraz, było 2%, i teraz, jeżeli jak była budowa kanalizacji.
Tu i tak jest zmniejszony, albowiem w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, dziennik ustaw z 91 roku, pozycja 31, bo to jest też jednolity, i te 2% to jest artykuł 5 ustęp 3 na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3 i ustęp 3 do 7. Pasuje. Natomiast stwierdzenie tam jest takie, że Rada może postanowić o zmienionej wysokości. I teraz tak, jeśli przyjęliśmy w kwietniu taką propozycję, to idąc za ciosem, co prawda burmistrz nie przedkłada nam wniosku takiego, że zmniejszenie jeszcze z 1 do 0,5%, ale wcześniej analizowaliśmy, a za wodę i ścieki płacą praktycznie mówiąc może nie 100%, ale 98%, bo resztę te 2% odkładam na tych, którzy mają szamba albo te zbiorniki bezodpływowe, te oczyszczalnie przydomowe, biodegradowalne i tak dalej. Tak, tylko że tu jest problem już nieco inny, bo 86 822 730 zł razy 1% to jest 868 227 zł, a razy 0,5% to jest tylko 434 113 zł. Zaraz panie burmistrzu, i teraz jest rzecz tego typu. Jeżeli tam mówiłem wcześniej o kwocie, stawiając wniosek formalny, prowadzącemu obrady pozostawiam kwestię głosowania. Jeżeli tam mówiłem o stracie dla budżetu w wysokości 30 659 zł, to tutaj rzecz się rozgrywa już o 434 tysiące i 113 zł. I to już jest zupełnie inny ciężar gatunkowy. Również w wymiarze po stronie dochodowej, ale i po stronie później wydatkowej budżetu gminy na rok 2023. To są moje propozycje, bo chcę być przynajmniej lojalny wobec nie tylko siebie, ale i komisji rewizyjnej. Państwo przyjęliście wszyscy taki protokół. Nie było dyskusji i był jednogłośnie 14 głosami za przyjęty. No, to jest tak jak z małżeństwem. Cierp ciało, coś chciało.
nie ma litości. I tak jak ten ekonomista, słynny Freeman, mówił, że nie ma darmowych obiadów. Nie ma, proszę Państwa. I nie będzie. Będą coraz więcej kosztowały. Tylko, że tak jak mówię, to dotyczy nas wszystkich. Pragnę przypomnieć, że mówiąc wtedy o tych kwestiach, taryfa wtedy składana na 3 lata skończy się tym, że na koniec tego roku na pewno będzie wniosek spółki PGKiM do Wód Polskich o zmianę taryf na rok następny. I to, co dotknęło nas wszystkich ze wzrostem opłat za ciepło, w tym temacie nie jestem rozeznany, bo nie wiem, jaka jest skala tych obciążeń. Ale tu znowu zbiorcza sieć cieplna, bo nie wiem, jak będzie z dopłatami dla wspólnot mieszkaniowych, dla mieszkań komunalnych i dla mieszkań spółdzielczych, jeśli idzie o energię cieplną. Bo to na razie wszyscy się ekscytują i twórcy ustaw to się też zapędzili w kozi róg. Bo nagle w domu jednorodzinnym, w którym mieszka nie 2 rodziny, ale mieszka łącznie 9 osób, to się nagle może okazać, że to jest 9 gospodarstw jednoosobowych i 9 wniosków o ulgę po 3000 na... Zaraz. Jak nie może, skoro interpretacje są różne, a całą resztę, proszę Państwa, dlaczego Państwo odpowiadają za Trybunał Konstytucyjny? Jeszcze nikt nie wniósł tej ustawy do Trybunału o niezgodność. To nie jest tak, to nie są dowolne interpretacje każdego z nas. Tak jak mówię, jak się sam wpędziłeś, jak na ringu do narożnika, to musisz zbierać ciosy. Nie wiem, czy osłaniasz się gardą, czy przyjmujesz to bezpośrednio prosto na twarz. Dlatego też o energii cieplnej już tutaj nie mówię. Ale jest jeszcze, chcę tylko, już żeby nie dobijać pana burmistrza. Dziś jest poniedziałek, a w środę jest forum gospodarcze, 3. I co będziemy mówili? Tym, którzy w głównej mierze zasilają budżet państwa, budżet gminy po stronie dochodowej. Mówię o działalności gospodarczej i o wpływach z podatku PIT, co prawda obniżonych, bo i dla tych, którzy nie mają 26 lat zerowy, i dla tych i obniżony nie 18, a 17. Wcześniej państwo, pani skarbnik mówiła też o płacy minimalnej. Jak mówi przewodniczący pracodawców polskich, pan Kaźmierczak, dobrze, chyba nie pomyliłem się, przecież państwo klaszcze, Ministerstwo Finansów. Z każdej stówy podwyżki płacy minimalnej 50 zł z powrotem wraca do budżetu państwa. Więc to nie jest takie, nie ma takich, to bardzo łatwo wydaje się pieniądze z cudzej kieszeni, z kieszeni pracodawców. Proszę zauważyć, że właściwie jako gmina to my żyjemy z nich, bo później następne znaczące to są dotacje, subwencje. No dotacje również oświatowe. Takie są, że musimy do tego 5 milionów dopłacić. Biznes jak nie wiem co. Rok temu się nowy minister oświaty, edukacji i tak dalej, szkolnictwa odgrażał. Jakoś od września 2022 nie wzięli wynagrodzeń na barki Skarbu Państwa. Tak się chętnie powołujemy na rozwiązania dookoła. Czemu w Niemczech nauczycielom płaci się z budżetu państwa? Natomiast utrzymanie obiektów, tak jak w kolejnym punkcie tam porządku obrad, stanowi problem nasz samorządu. W sobotę słuchałem takiej, o 11 zawsze jest taka dyskusja, spotkanie w redakcji naszego radia opolskiego samorządowców, gdzie po prostu jesteśmy jako samorząd traktowani infantylnie, nam nic nie można zrobić. W klasie jest 2 uczniów, klasa musi być. Nie można tych 2 uczniów na przykład z Antoniowa przewieźć do 1 czy do 3 i tam zamknąć 1 klasę. Nie, klasa musi być otwarta. Etat, ciągle mówię, dla czasami 2, 6 dzieci, to tyle dzieci dawniej dziedzic miał i 2 guwernantki uczyły te wszystkie dzieci. Dzisiaj skala tego grona pedagogicznego i skala wydatków w tym jest znacznie większa. Nad tym w ogóle nie rozmawiamy, tak jakby nas nie dotyczyło. A właściwie to my jesteśmy bezsilni. Ja właściwie przyszedłem już do tematów już późniejszych, ale jeszcze skorzystam, później już nie będę. Proszę zauważyć, panie burmistrzu, jaką porażkę ponieśliśmy pan burmistrz i my jako radna, jako rada. Rok temu mówiliśmy o szkołach. Gdybyśmy wtedy i gdyby rodzice i nauczyciele nie podbuntowali rodziców dzieci, mielibyśmy problem dwójki przeniesionej do jedynki załatwiony, mielibyśmy jedynkę przeniesioną do trójki załatwione i mielibyśmy jedną szkołę i wydatek chyba dwóch i tam z groszami milionów mielibyśmy po prostu. Obiekt byłby nieczynny. Jeżeli w Olsztynie prezydent miasta mówi, że nie czekając na zalecenia ministra zdrowia, on wdroży nauczanie zdalne, bo nie będzie go stać na ogrzewanie szkół, to jesteśmy tacy przekonani, że my w Ozimku jesteśmy finansowo tacy mocni, że wszystko poleci bez niczego? Nie macie państwo takich wątpliwości? Wcześniej to trudno, użalamy się na przyszłość. Pół milion mniej w wpływach z podatku PIT. Tutaj ja jeszcze proponuję zmniejszenie 400 plus 30, to następne pół miliona. A tutaj nie potrafiliśmy przeskoczyć jednej szkoły. Dlatego, że określona grupa ludzi potrafiła pozwolić sobie, żeby powiedzieć nam, panie burmistrzu, nie znasz się na tym i my jesteśmy mocniejsi. I pan kurator, który nie wgłębiał się w nic, przysłał odpowiedź później końcową, nie ma możliwości, nie będzie likwidacji jedynki przeniesienia z trójką, nie będzie oddział w Antoniowie, oddziałem filialnym szkoły numer 3 i nie będzie przeniesienia szkoły numer 2, właściwie z Ozimka, właściwie de facto ze Wschodniej Nowej do budynku jedynko. Razem oczywiście z kosztami związanymi, ale mielibyśmy na lata temat już rozwiązany. A tak grzęźniemy w tym bagienku, udając, że jest nam, że się nic nie dzieje. Udając, proszę państwa. Ja przepraszam za takie długie wystąpienie i za takie dywagacje. Właściwie pozostawiam dwa wnioski formalne. Jeden. Obniżenie stawek podatku od powierzchni w budynkach mieszkalnych z 0,95 do 0,90 za metr kwadrat. I drugi wniosek, obniżenie podatku od budowli sieci kanalizacyjnych z 1 do 0,5%. To są dwa różne wnioski. Dobrze, o dwóch różnych
ciężarach. Chciałam prosić, panie burmistrzu, proszę się ustosunkować, bo ja pamiętam...
Pan burmistrz, proszę.
Mogłabym właśnie, żeby nawiązał burmistrz, bo my pamiętamy, że ten 1% od budowli był obniżony ze względu na budowę naszej kanalizacji na wiosnę. Wiem, że teraz tylko będzie w Michusie. Przeszło to, tak? Będzie budowana kanalizacja. No dobrze. To w takim razie, panie burmistrzu, proszę.
Szanowni radni, tutaj jeżeli chodzi o postawione dwa wnioski formalne przez przewodniczącego, co do pierwszego nie chciałbym się wypowiadać, proszę podjąć decyzję we właściwy sobie sposób, natomiast jeżeli chodzi o drugą część tego wniosku i obniżenie podatku od budowli z 1% do 0,5%, to chciałbym wyrazić zdanie i poprosić państwa o odrzucenie jednak tego wniosku formalnego z uzasadnieniem, które za chwilę przedstawię. A więc rozmawialiśmy tutaj z prezesem spółki w sprawie dotyczącej taryf za wodę i kanalizację, która, jak tutaj pan przewodniczący właściwie określił, jest możliwość jej zmiany i złożenia wniosku o zmianę tej taryfy w najbliższym czasie, przedstawiając oczywiście założenia, które miała tutaj spółka na obniżenie tego podatku i obniżenie także kosztów funkcjonowania spółki. Jednakże w ramach ostatnich doniesień sprzed kilku tygodni dotyczących funkcjonowania taryf w samorządach i oświadczeniem ministra Grobarczyka dotyczących regulatora Wód Polskich, samorządy zostały poinformowane o tym, że znaczących zmian w taryfach Wody Polskie nie przewidują. Mówiąc inaczej, minister jakby przez regulatora Wody Polskie założył, że jeżeli w danych określonych sytuacjach samorządowych funkcjonują WIKI i wszystkie inne spółki, to te taryfy, które do tej pory jakby funkcjonowały w samorządach, Wody Polskie nie pozwolą na to, żeby znacząco nie będą zatwierdzać zmiany taryf wynikających ze wzrostów kosztów, a jeżeli samorządy mają problemy z taką sytuacją, to wszystkie gminy, ponieważ zadaniem własnym gminy jest dostawa wody, to zadaniem własnym gminy będzie również, tak jak w przypadku śmieci to robimy, jeżeli mamy odpowiednią taryfę, to gmina ma dofinansować brakujące pieniądze i środki finansowe. Więc czy my dzisiaj ustalimy, że obniżymy ten podatek o 0,5%, umożliwiając spółce jakby obniżenie kosztów, czy za chwilę będziemy w sytuacji, że obniżymy sobie dochody i obniżymy ten 0,5% na budowli, a i tak z naszego budżetu będziemy musieli dopłacić do tych taryf, to taka czeka nas rzeczywistość roku 2023, że gmina nie uniknie tego, że taryfy nie zostaną zmienione i nie zostaną podniesione i spółka nie wystąpi, nie będzie miała możliwości u regulatora w ogóle zmienić tych taryf, natomiast gmina będzie miała obowiązek pokryć różnicę w stosunku tego, jak spółka tutaj akurat będzie miała brakujące środki przeznaczyć, więc będziemy dotować tak naprawdę działalność na wydziale WODKAN dla spółki i tak jest przedstawienie interpretacji przez ministra Gobarczyka w stosunku do wszystkich samorządów w Polsce. I dlatego uważam, że dzisiaj jakby przyjmując tą jakby optykę, żeby obniżyć te podatki dla naszej spółki, żeby uniknąć podwyższenia taryf, myślę, że tutaj akurat przewodniczącemu to miał na myśli, jakby idąc w konsekwencji za wyrażonym stanowiskiem Rady w kwietniu. Jednak chciałbym prosić o nieprzenoszenie tego obciążenia na 0,5% na przyszły rok. Jeżeli będzie możliwość w ogóle regulacji tych taryf, to myślę, że powinniśmy się tym zastanowić dopiero w przyszłym roku, 2024.
Dziękuję. Radny Lobryt, jeszcze w tym temacie coś, czy nie?
Ja skończyłem swoje wystąpienie. Proszę? Nie, nie, nie.
Dobrze, to w takim razie nie ma pytań, to przystępujemy do głosowania wniosków formalnych. Pierwszy wniosek głosuje Komisja Finansowo-Gospodarcza. To jest wniosek w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od budynków lub ich części mieszkalnych, zmniejszenie 0,95 groszy na 90 groszy od 1 metra powierzchni użytkowej. Kto jest za? Ja jestem za. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. 4 się wstrzymały. Dziękuję.
Kto z komisji państwa radnych, członków komisji rewizyjnej jest za wnioskiem o zmniejszenie stawek podatkowych w powierzchniach, w budynkach mieszkalnych z 0,95 do 0,90? Kto jest za? 3 głosy za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1.
Wniosek drugi głosu. Drugi wniosek formalny w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budowli sieci wodno-kanalizacyjnych, zmniejszenie z 1% na 0,5%. Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto jest za? 0. Kto jest przeciw? 4. Kto się wstrzymał? Nikt. Dziękuję.
5.
5. Proszę.
Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za postawionym przeze mnie wnioskiem? 2 głosy za. Kto jest przeciw? 2 głosy przeciw.
Teraz tak, w całości głosujemy. Komisja Finansowo-Gospodarcza. Głosujemy projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z przegłosowanymi wnioskami. Kto jest za? Kto jest przeciw? Przepraszam, jeszcze raz, kto jest za? 4 osoby za?
Nie.
4.
Nie,
no. Marcin, aha, 5. Przepraszam. To wszystko, dziękuję.
Kto Jeszcze dla uporządkowania mam pytanie. Z tym drugim wnioskiem związanym z podatkiem od budowli, budynków i sieci kanalizacyjnych, przy dwóch głosach przeciw i dwóch głosach za nie uzyskuje aprobaty wniosek. Rozumiem. Głosujemy za stawką od budowli 1%. Kto z Państwa radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 2? Dwa głosy za. Kto jest przeciw? Jeden przeciw. Jeden wstrzymujący się.
Tak, proszę.
Panie burmistrzu, czy pan to dostał na piśmie, gwarancję, że Wody Polskie nie będą zmienione, czy tylko taki po prostu informacje, no, żebyśmy...
Szanowni Państwo, minister Grabarczyk przeprowadził konferencję wraz z przedstawicielem Wód Polskich i poinformował o tym, iż w najbliższym czasie regulator Wody Polskie nie będzie zmieniał taryf dla samorządów, dla wszystkich WIK-ów, które będą zwracały się o zmianę taryf albo będą zmieniały w ogóle, i w związku z tym tak naprawdę w perspektywie najbliższych kosztów, które będą ponosiły samorządy, to Urząd Gminy powinien danego samorządu dotować do taryfy, którą jako zadanie własne odbiera się jako w samorządzie.
Przepraszam, można?
Informacyjnie powiadomić tutaj radnego Brysa, że zmienione zostały taryfy w Wozimku na ciepło.
No tak, to ja
dostarczenie.
Wiem.
I to jest, tak, to, i mogę powiedzieć, że zmieścili się w granicach tych, które ogólne, tak, 40%, jest 37% podwyżek. To zależy, w której taryfie jest dany budynek. Także ten. Już od 1 sierpnia. Od 1 sierpnia już są nowe taryfy.
Ja do pani radnej przewodniczącej rady, do pani Koczu. Dostaliśmy wyliczenia. Ozimek 44,73 oczywiście dotyczy mieszkańców Ozimka i zasilania, ogrzewania z sieci zbiorczej, a nie budynków jednorodzinnych. A Kluczbork 103,54%, Opole 81%, Olesno 80%, Krapkowice 75. No nas na razie najmniej dotknęło. Tylko proszę nie karmić się złudzeniami. Pan prezes Wrzeciono pisze tak. Oznacza to, że podana cena ciepła obowiązywać będzie do końca 2022 roku. Więc żeby... Nie chodzi mi o to, żeby gasić. Chodzi po prostu o to, żeby nie żyć w nieświadomości. Z wiekiem dziecięcym skończyliśmy już dawno. Natomiast tak jeszcze a propos wystąpienia pana burmistrza. Pierwsza sprawa, my nie przeskoczymy tego, bo przecież mocą ustawy została powołana spółka Wody Polskie i w takim układzie proszę zauważyć, że ja ani na panu burmistrzu, ani na nas nie spoczywa obowiązek tłumaczenia się jak wcześniej staryf na wodę i na ścieki, bo tak to nasi wyborcy, jeszcze się dobrze sesja nie skończyła, a już dzwonili.
Ale jak, nie mieliśmy na to wpływu.
Jak nie? A wtedy...
Podejmowaliśmy decyzję,
ale... Nieprawda. Analizowany był wniosek przez służby burmistrza, a Rada Miejska przyjmowała stawki. Wcześniej. Proszę panią, no to znaczy, że co?
Tyle razy występowaliśmy już tutaj. A to już było. Marcia, albo nie, a i tak.
No dobrze, ale w tej chwili nie czarujmy się. Przecież wniosek prezes PGKiM-u do Wód Polskich nie składa bez konsultacji z burmistrzem. No to przecież bądźmy świadomi, o czym mówimy. No. To tylko oznacza, że na kolejnym polu samorządność jest ograniczona. Po prostu my z góry wamy więcej, my wiemy lepiej od was, co wam do szczęścia jest potrzebne. Ja to tak traktuję. I też parę kadencji spędziłem w tej radzie.
Dziękuję. Punkt trzeci projektu uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju gminy Ozimek na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, druk nr 3. Pan burmistrz Brzezina, tak? Pani sekretarz, dziękuję.
Szanowni Państwo, w tym roku kończy się okres obowiązywania aktualnej strategii rozwoju gminy Ozimek i przystąpiliśmy do wyłonienia wykonawcy na opracowanie kolejnego dokumentu. Tworzymy dwa spójne dokumenty, strategię rozwoju gminy łącznie z gminnym programem rewitalizacji. Opracowuje to jedna i ta sama firma. Natomiast nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadziła nowe uregulowania co do procedury opracowywania takiej strategii. I zasadą jest taką, że to Rada w formie uchwały przyjmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii, określa szczegółowy tryb opracowywania tej strategii oraz harmonogram i tryb konsultacji tej strategii. Państwo otrzymali dokument wraz z harmonogramem. Harmonogram został ustalony wraz z wykonawcą. Mamy 8 miesięcy od momentu podjęcia uchwały na opracowanie tego dokumentu.
Dziękuję. Czy są pytania w tym punkcie? Radna Koczul, proszę.
Niech pani powie, czy to jest ta sama firma, która wtedy przeprowadzała ten projekt rewitalizacji?
Nie, to jest zupełnie inna. Jest to Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Delta Partners. Jak to się miasteczko nazywa?
Z Cieszyna.
Ma dosyć duże doświadczenie w okolicznych gminach, opracowaniu takich dokumentów strategicznych, więc pozytywne rekomendacje. Cieszymy się, że...
A sprawdzona jest, tak?
Sprawdzona firma, cieszy...
Dla aglomeracji, ja tylko uzupełnię panią sekretarz.
Pracują też na naszym lokalnym terenie, więc znają, jakie są uwarunkowania wojewódzkich planów, tutaj planów aglomeracji. No i plusem jest to, że to są dwa spójne dokumenty tworzone przez jedną firmę.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Komisja Finansowo-Gospodarcza, kto jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 3?
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 3? 4 głosy za, jednogłośnie.
Punkt 4 projektu uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki numer 468, łamane na 2 km, 1 obręb Szczedrzyk, druku nr 4. Pan burmistrz, proszę.
Szanowni radni, tutaj prosimy Radę o wyrażenie zgody, abyśmy mogli kupić teren za szkołą w Szczedrzyku, działkę 19-arową. W planie zagospodarowania jest to przeznaczenie pod usługi oświaty. Ja tylko zacytuję to dosłownie. Zabudowa usług oświaty. A dokładnie mówiąc, obecnie do szkoły podstawowej we Szczedrzyku żaden autobus nie potrafi dojechać i nawrócić. Rodzice mają tam bardzo duży kłopot, aby sprawnie dzieci mogły z samochodu wysiąść i nawrócić. Chcemy to kupić na parking i na miejsce do nawracania dla autobusu. Jest to konsekwencja przyjętego wcześniej planu zagospodarowania przestrzennego i oczywiście tutaj działamy na wniosek pani dyrektor szkoły ze Szczedrzyka.
Dziękuję. Radna Koczul, proszę.
Mistrzu, czy to jest ten teren, co kiedyś rodzice tu pisali?
Nie.
Nie.
Ten teren jest po drugiej stronie
po drugiej
tej drogi.
Stronie.
Nie jest to ten teren.
Aha. No
mogę to pokazać na mapie, jeżeli
potrzeba. Ja tu mam mapkę, tylko właśnie nie pamiętałam.
Ten teren...
Tamten.
Nie. Ten teren jest po drugiej stronie drogi, a my chcemy kupić przy samej szkole 19 arów.
Dziękuję. Czy jakieś pytania? Radny Orbyt, proszę.
Ja rozumiem, że tak. Najpierw komisja, rada wyraża zgodę, później przystępujemy do zakupu działki, a później ją trzeba przygotować na parking. No, 19 arów to trzeba wykostkować, wybrukować. Się w gołym polu nie zawraca autobusem. No to... No dobrze, a jest pytanie. Rozumiem, że to jest 1000-latka z 60 któregoś roku. Dawniej była szkoła i w Pustkowie, nie dowozili autobusem do Szczedrzyka. I rodzice też samochodami nie dowozili, więc nie było potrzeba parkingu. W tej chwili nie ma w Pustkowiu szkoły, No i stąd też rozumiem wypowiedzi pana burmistrza Brzeziny.
Pan burmistrz, tak. Proszę.
Mogę się poza mikrofonem nawiązać? Proszę państwa, tam jest pięciu współwłaścicieli, dość siedzimy w sędziwym wieku. Część z nich mieszka w Niemczech i chcemy sprawnie kupić tą działkę. Powiem to brutalnie. Zanim nie będzie prawo spadkowe, tu będzie o łatwę, a co do późniejszego zagospodarowania, boję się, że w następnym roku nie będziemy mieli pieniędzy na utwardzenie. Dlatego chcemy kupić tą działkę, potem dalej mieszkać. Są różne formy zagospodarowania. Niekoniecznie musimy od razu zrobić kostkę, możemy to potem wykorzystować i zrobić sam kanał.
Utwardzić.
I utwardzić. Ale w tej chwili wszystko zależy od sprawności kierowcy PKS-u. Jeżeli jest sprawny kierowca, podjeżdża do szkoły i cofa. Jeżeli jest kierowca mniej sprawny, to tutaj 200 metrów prędzej dzieci wysadza i te dzieci idą
lepsze przystanku po prostu.
I te dzieci idą bez opieki po tej drodze, a inni rodzice są podzielone. Dowożą dzieci prywatnie, zmieniają te dzieci. Jest tutaj chaos komunikacyjny, który chcemy tam gdzieś docelowo rozwiązać. Boję się, że zajmie nam to kilka lat, a teraz prosiłbym radnych o wyrażenie zgody, abyśmy mogli kupić, bo może być taka sytuacja, że w późniejszym okresie taka sytuacja już się nie nadarzy.
Dziękuję.
Ja
jeszcze raz.
Ja nie miałem wątpliwości co do celu. Ja tylko wskazywałem na konieczność wydatków.
Miasto Opole w sobotę, wiadomo, w soboty wstrzymała wszystkie inwestycje na 23. Wszystkie. Bo wiedzą, że nie zamkną budżetu, że mogą stracić wpływy finansowe. Spotykamy się z burmistrzem na szczątym stowarzyszeniu. Spotykamy się na szczątym stowarzyszeniu samorządowym. Zdecydowana większość burmistrzów twierdzi, że jeżeli o 20% będzie podniesiona pensja minimalna, to już będzie presja tych osób, które zarabiają trochę więcej. Aby ich podnieść. Czyli przy obniżeniu podatku PIT, przy odczesnym PIT, powiedziała to między wierszami pani radna Koczko. Nie wszyscy na tym podatku zapłacą i te firmy, bo ich nie będzie stać. Też się nie oszukujmy, że będzie przychodność 100%. Zdecydowana większość gmin na jesień następnego roku straci wpływy finansowe.
Zgodnie z planem resetu.
Jeżeli nie będzie subwencji wyrównawczej, stracimy wpływy finansowe. I teraz proszę radę o możliwość jak najszybszego zakupu tej działki. Jestem pewny, że na pewno nas w następnym roku nie będzie stać, a do 19 metrów. Tak to słowo, ja tylko szybko policzę. 19 arów to jest 1900 metrów razy 200 zł razy 123 i razy 1,23. 467 tysięcy zarezerwowania terenu kosztów. Pół miliona. Nie oszukujmy się, radny Olbrym ma rację, ale to pozwólcie kupić nam to i potem dalej mieszkać.
Ale rzeczoznawca jeszcze musi wycenić, nie?
Tak, a
czy jak to będzie?
W tych rozmowach byśmy wynegocjowali cenę bardzo dobrą. Tak? Myślę, że nam się uda.
Możemy, nie, radny Olbrym, jeszcze w tym temacie.
Ja do pana burmistrza mam takie stwierdzenie. Nie miałem wątpliwości i nie mam. Poza tym jest następna szkoła. Szkoła w Szczedrzyku jest dużą szkołą. I tam nie ma klas, gdzie jest troje, pięcioro dzieci w klasie. I teraz jest rzecz, poza tym ta droga prowadząca do szkoły, jest to, o czym pan burmistrz Brzezina mówił, jest wąska.
Jest
wąska. To jest przede wszystkim. I jeżeli ekscytowaliśmy się bezpieczeństwem dzieci podążającej drogą wojewódzką w Antoniowie, a coraz mniej tych dzieci chodzących do tej szkoły w Antoniowie jest, to nie rozumiem, dlaczego nie miałby nam przyświecać troska o bezpieczeństwo dzieci w Szczedrzyku. Bo tam, nawet jak idzie samo, czy nawet jak wysiada z tego samochodu, to bezpiecznie musi dotrzeć do budynku szkoły i wyjść z niego i dotrzeć do domu. Dziękuję.
Dobrze, przystępujemy. Radna Koczul, proszę.
Innymi słowy, dopowiadając do wypowiedzi pani przewodniczącej Koczul, skończyły się przyjemności, zaczynają się schody.
Przystępujemy do głosowania. Komisja Finansowa Gospodarcza, kto jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 4? 5 osób za, dziękuję.
Kto z radnych członków komisji za rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 4? 4 głosy za, jednogłośnie.
Przechodzimy do punktu 5 projektu uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok, druk nr 5. Pani skarbnik, proszę o głos.
Szanowni radni, zmiana uchwały budżetowej dotyczy przede wszystkim zmiany dochodów i wydatków budżetowych. Dochody i wydatki budżetowe zwiększamy w uchwale budżetowej o 878 700 zł 87 groszy. Na te zmiany wpływają przede wszystkim wpływ darowizny w kwocie 6 000 zł w oparciu o zawarte porozumienie z Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt. Dotyczy to finansowania kastracji zwierząt domowych, psów i kotów. Następnie wprowadzamy do budżetu również kwotę 77 000 po podpisaniu porozumienia na ulicy Pustki na drogę. Wprowadzamy subwencję oświatową w kwocie 423 786 zł na zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów i logopedów oraz kwoty 77 598 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022. Również otrzymaliśmy kwotę 25 339 zł Starostwa Powiatowego na pomoc obywatelom Ukrainy. Wcześniej środki wydatkowaliśmy z zarządzania kryzysowego ze środków własnych. W tej chwili otrzymaliśmy refundację tych środków. Wprowadzamy również tak zwaną kwotę 66 983 zł na z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tak zwane małpki. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymaliśmy uzupełnienie dotacji na realizację zadań w zakresie czystego powietrza oraz realizację programu wdrażania systemu zarządzania jakością powietrza, realizacja projektu LIFE. Oprócz tego wprowadzamy również do budżetu refundację środków w ramach realizowanych projektów w roku 2021 i ta refundacja nastąpiła w tym roku. To jest z LGD Krainy Dinozaurów 31 809 zł z realizacji programu Święta Pstrąga 51 830 oraz projektu Euroregionu Pradziad powiem to tańcem. Oprócz tego uzupełniliśmy planowane dochody. Wcześniej niezaplanowane dochodów budżetowych w niżej wymienionych działach i rozdziałach. Poza tym zostało wprowadzone rozporządzenie ministra w miesiącu z 15 lipca 2022 roku, które zobowiązuje nas do z aktualizacji klasyfikacji budżetowej odnośnie dochodów otrzymywanych i wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. I mamy okres 3 miesięcy na urealnienie tej klasyfikacji. Kwoty wprowadzone po dochodach po prostu zostały rozdysponowane i wprowadzane do planu wydatków w zależności od zadań, jakie są realizowane. Nie ma nowych zadań, tylko zadania, które realizujemy do tej pory, uzupełniamy tymi kwotami. Szczegółowe uzasadnienie, dane znajdują się w uzasadnieniu do budżetu. Nie wiem, czy omawiać po kolei wszystko.
Nie mamy wszystkich.
Czy są pytania w tym temacie? Radny Koźlik, proszę.
Pytanie o dział 700, gospodarka mieszkaniowa, 100 tysięcy, to jest na czynsze, tak? Czyli to jest
to są
kwota, która jest zapłacona przez mieszkańców w lokalach zarządzanych przez PGKE, osób przyszłość, domostw, tak? Czy jak to rozumiem?
My regulujemy opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego, zobowiązania do przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, z kolei to są z tytułu czynszów, najmu, a wpływy z tytułu czynszów, najmu wpłacane są przez mieszkańców do komunalki, która przekazuje nam formę dochodów. Nie może być rekompensaty, tylko jest dochód i wydatek.
Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze pytania? Radny Sklosz, proszę.
Takie pytanie odnośnie działu transportu i łączności. I w punkcie pierwszym tam jest wykonanie projektu chodników w sołectwie Wschodnia i Nowa Wschodnia. Są to jakieś nowe chodniki, nowe ulice czy coś?
Szanowni radni, to nie są nowe rzeczy, tylko w przypadku akurat wcześniejszej kwoty 26 tysięcy, ona była przeznaczona na chodnik wschodni, natomiast jakby w trakcie organizowanego przetargu mieliśmy nadzieję, że zakres projektowy umożliwi nam również zaprojektowanie tego odcinka na ostatnim odcinku ulicy Danieckiej. Niestety podczas 3 nieudanych przetargów musieliśmy odciąć możliwość projektowania tego w przetargu z Polskiego Ładu i wróciliśmy do tego zadania, które powiat nam przekazał do gminy. I mieliśmy początku roku przekazane zadanie polegające na zaprojektowaniu chodnika w Nowej Wschodni. To jest odcinek od ulicy Zielonej do końca zabudowy. A w wcześniejszej wersji do czasu, kiedy organizowaliśmy przetarg na ścieżkę pieszo-rowerową, to ten odcinek także wchodził w skład do zaprojektowania ze środków posiadanych z Polskiego Ładu. Niestety musieliśmy w ostatniej wersji odciąć ten projekt już od projektu ścieżki pieszo-rowerowej Wyspa Redanca, ulica Polska.
Dziękuję. Ktoś jeszcze ma pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 5? 5 za, dziękuję. Dziękuję. Punkt 6 projektu uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, druk nr 6. Pani skarbnik, proszę.
Szanowni radni, zmiana wieloletniej prognozy finansowej przede wszystkim polega na dostosowaniu dochodów, wydatków bieżących, majątkowych do dokonanych zmian w uchwale budżetowej. Oprócz tego w przedsięwzięciach uaktualnione zostały kwoty planowanych przedsięwzięć w latach następnych i dwa zadania, które są realizowane w tym roku, opracowanie gminnego programu rewitalizacji oraz opracowanie strategii rozwoju gminy Ozimek uwzględniono w przedsięwzięciach, ponieważ ich realizacja została częściowo przesunięta na rok 2023. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są pytania w tym temacie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Komisja finansowo... Halo? Tak? Finansowo-gospodarcza. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 6? 5 osób za. Dziękuję.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 6? 4 głosy za, jednogłośnie.
Druk nr 7 w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony dzieci oraz ludzi osłabionych przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie sztucznego promieniowania mikrofalowego. Czy ktoś? Pan burmistrz, proszę.
Tutaj chciałbym tylko nadmienić, że to jest uchwała, projekt uchwały, który przedstawia Komisja Skargi Wniosków i jakby rekomendujący dla tej uchwały byłby przewodniczący Leszek Jaremko. W ramach tej jego nieobecności albo nieprzedstawienia tutaj komisję rekomendacji wróci chyba z taką rekomendacją na sesję i proponuje nie głosować nad tym projektem, a na sesji już przewodniczący określi warunki.
Dziękuję. Pani skarbnik, proszę. Czyli tak, reasumując, druk numer 7 przychodzi na sesję. Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków wyjaśni wszystko. Przechodzimy do punktu 8. W sprawie uchwalenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Ozimek. Druk numer 8. To pan burmistrz, proszę.
Szanowni radni, ja tutaj tak pokrótce postaram się przeprowadzić informację, dlaczego do tego druku i projektu wracamy. Przede wszystkim dlatego, że od 1 września w Grodzcu zaczęła funkcjonować nowa placówka i w zakresie paragrafu 3, paragrafu 4 akurat nie mieliśmy we wcześniejszej uchwale zapisów dotyczących zespołu szkolno-przedszkolnego, a więc także i warunki dotyczące dodatku motywacyjnego i funkcyjnego mogłyby być ograniczone dla akurat dyrektor tej placówki w Grodzcu. Poza tym ostatnia akurat uchwała dotycząca tego rodzaju zakresu materiału jest z 2009 roku i w międzyczasie były trzy uchwały, które w pewnych określonych fragmentach tak naprawdę regulowały zakresy związane z paragrafami. W międzyczasie zlikwidowano gimnazja, w międzyczasie wprowadzono kilka zmian w karcie nauczyciela. My prezentujemy Państwu tekst jednolity, czyli taki, który jakby przywraca nas do tego tekstu z uchwały z 2009 roku. No i tutaj wszystkie te zapisy są dostosowane do obecnych przepisów wynikających z karty nauczyciela oraz naszej sytuacji w gminie, czyli powstania nowej placówki zespołu szkolno-przedszkolnego. Gdyby były jakieś pytania, proszę o tutaj ewentualnie zadawanie. Będę starał się na bieżąco odpowiadać Państwu na te pytania.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania w tym punkcie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku numer 8? 4 osoby za. Dziękuję. Głosowamy.
Ponieważ nikt się nie zgłaszał do wypowiedzi, a właściwie to jest uchwała porządkująca, bo poprzednia była z 2009 roku. I właściwie my tu funkcjonujemy na zasadzie prawa powielaczowego. Bo to tak trzeba określić. Brutalnie. Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały przedłożonego w druku numer 8? Kto jest za? 4 głosy za, 1 głos.
Blok tematyczny projektu uchwały został wyczerpany. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego posiedzenia. To jest sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 rok. Pan burmistrz, czy pani sekretarz, tak? Pani skarbnik. Czy to nie będzie na sesję?
Przepraszam, czy
to na sesję? Proszę. Moment, pani skarbnik, tak? Przechodzimy do punktu 4. Zapoznanie się z informacją o stanie przygotowań oświaty do nowego roku szkolnego. W nawiasie struktura organizacji gminnej sieci szkolnej oświaty. Czy ktoś w tym temacie ma jakieś zapytania, wątpliwości?
wniosek formalny, tak, przez nasze komisje. Po przygotowaniu i przełożeniu właśnie. Ja czytam na komisję.
Dobrze, po burzliwej dyskusji
i nie wiadomo, jak to wyjdzie.
Głosujemy wniosek formalny, Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto z Rady jest za przeniesieniem informacji o stanie przygotowania oświaty do nowego roku szkolnego na miesiąc październik? Pięć osób za.
Prowadzenie zmian.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za zmianą planu pracy Rady Miejskiej i przeniesieniem tematu przygotowania obiektów szkolnych do roku szkolnego w połączeniu razem z informacją o systemie organizacji, czyli na miesiąc październik? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie.
Punkt 5. Sprawy różnoorganizacyjne. Ja tutaj mam informację od nieobecnego pana przewodniczącego naszej komisji, pana Jana Polaczka. Pan burmistrz Brzozina chyba zna temat, bo to jest taki dosyć plik informacji o, chyba dotyczy przejścia dla pieszych i bezpieczeństwa przy bloku numer 29 na Sikorskiego.
To jest, wpłynęło do nas i teraz właśnie na komisji.
No właśnie, to jest, chodzi o ten temat.
Tak.
Czy pan burmistrz ma jakąś wiedzę na ten temat?
Nie. Słuchajcie, nie, bo to
To pranie radne koczur, proszę. To znaczy, jest taka propozycja, żebyśmy pojechali w teren właściwie z komisją. Czy jest tak i z przedstawicielem burmistrza, czy z kogoś właśnie z urzędu w tym temacie? Musielibyśmy taką zorganizować, zaplanować wyjazd, tak byłoby najlepiej chyba, bo to wizja lokalna byłaby najlepsza w tym momencie.
No.
Tak, proszę.
Przede wszystkim ja od razu, bo akurat zarządzam tą wspólnotą i panu, który jest w zarządzie wspólnoty, powiedziałam, że ja jestem przeciwna postawieniu progowi, który jest przykręcany do otwartych tam. Jeżeli do progu zwalniającego, to tylko wybudowany skos. Jeżeli chodzi o wyjścia z budynku i malowanie pasków, słuchajcie, to nie kosztuje tak dużo, jak najbardziej.
Tylko każde przejście musi być odnośnie po.
Ale to właśnie to chciałam powiedzieć. Tylko to nie jest tylko namalowanie pasków, tylko właśnie ono musi być doświetlone. I jak popatrzymy sobie na usytuowanie innych budynków, nawet dla Sikorskiego tylko, to wszystkie dzieci są niestety w stanie zagrożenia, wychodzą z klatki z rodzicami, bo bezpośrednio wychodzą na ulicę.
Na jezdni.
I to nie jest tylko 29, 29 ma jeszcze dalej, bym powiedziała.
Jeszcze dalej ma.
Nie ten, bo zasłaniają owszem z parkingu te samochody, ale jest takich miejsc setki. My zarządzamy, mówię, w sumie 36 budynkami i do każdego budynku można by było w ten sposób zrobić. Wyjście, pasy i oświetlenie.
Jeszcze dodam.
I sygnalizacja.
Bo jeżeli to zrobimy, zgodzimy się do jednego budynku,
to precedens.
To po prostu będzie precedens.
Ja może...
A za progiem takim przykręcamy tych...
Adwocem tego tematu jeszcze witam tutaj pana prezesa PGKM, pana Brzeciono na naszym posiedzeniu. Szanowni Państwo, sprawa organizacji ruchu nasikorskiego to się ciągnie latami, już była chyba ze 2-3 razy robiona. Tak, pani radna Koczur mówi, z 17 też miało być przejście, burmistrz powiedział, że nie, albo tu i tak samo, tak z każdego bloku można. Ale wnioskowaliśmy o te fotolumineskencyjne tablice, to są duże w miastach, uwaga, szkoła i dzieci przechodzące. Te tablice, one działają na wyobraźnię kierowców, bo naprawdę 7.30, 8 to jest największe miejsce ruchliwe w Ozimku. Tam jest auto, za autem jedzie i są na dwa pasy, między szkołą a parkingiem i drugi pas między parkingiem a blokami 17-15. Także, tak jak pani radna mówi, to musielibyśmy w każdym bloku robić przejście, naprawdę. I ja bym tą komisję tutaj zwołał i to byłoby najlepsze rozwiązanie w tym momencie. Pan burmistrz. Kwestia jeszcze, panie burmistrzu, bo tak, informacje dochodzą, że lada chwila ma być rondo w Ozimku robione. Jedno czy dwa, czy to prawda jest, jak to wygląda, kolejowa i hutnicza? No, dziękuję.
Proszę Państwa, Zarząd Dróg Wojewódzkich obecnie konsultuje z organami, między innymi z konserwatorów zabytków, wstępną koncepcję organizacji ruchu, poprawę w ogóle, odcinka od ulicy Hutniczej do ulicy Kolejowej. Tu na razie z burmistrzem nie chcemy tej koncepcji zdradzać. Ona będzie dość ciekawą dla Was niespodzianką, ale niech to kontrowersyjne trochę. Niech to na razie będzie skonsultowane z organami i do tego tematu wrócimy. Problemem bieżącym jest inna rzecz. Problemem bieżącym to jest, w październiku planowany jest remont ronda przy Warszawskiej DK46 z ulicą na Antoniów i na ulicę Wyzwolenia. Na ulicy Powstańców. I tutaj będziemy mieli także, moim zdaniem, cały ruch osobowy z Dobrodzienia Grodźca pojedzie przez Ozimek, a tiry będą stały w wahadle, a Antoniów będzie stał w wahadle non-stop, bo Antoniów nie ma innej alternatywy. Przez 2-3 tygodnie będą duże utrudnienia na drodze krajowej. Prosiłbym rozłączyć te dwie sprawy.
Co się stało z tym rondem? Tam są na niższe.
Tak.
Panie burmistrzu, a przede wszystkim witam prezesa. Bo właśnie idąc tutaj jeszcze mówię tak, szkoda, że prezesa nie ma, a tu prezes się pojawia.
I to just in time.
Poprosiłem prezesa o to, żeby był dla Państwa w sprawach różnych, także...
I przewodniczący ogłosił wolne wnioski i prezes szedł. To jest just in time.
Tak. Nie, bo właśnie pan nawiązał do tego, że będzie przebudowa ronda i będą jeździć ulicą Częstochowską.
No raczej
wiadomo,
tak. Będą jeździć.
Żeby wyjechać na Grodziec. Proszę Państwa, panie prezesie.
co ja już słyszę od mieszkańców odnośnie tego remontu, wszyscy słyszycie, ale słuchajcie, jak mi mówią, bo mają rację, ci, co mają firmy, taka fryzjerka i tamto, że ona co chwilę będzie nie miała wody, a później będzie woda, a ci mieszkańcy właśnie, że ta firma to jest wiekowa i kiedy to się skończy? I jak ja im powiedziałam, że prezes mi obiecał koniec lipca, a teraz jest wrzesień i ta sama kobieta dzwoni i mówi tak, że pani słowo to jest giewarte, już tak do mnie mówią. Pani słowa to są giewarte, co mi pani nagadała? I dalej, a tu końca nie widać, a pani powiedziała mi, że w lipcu, więc ja mówię, no bo były takie zamierzenia, że firma, ja bronię pana, bo ja wiem, że jakie różne firmy, jakie są sprzeciwne, ale już mamy tego dość. Naprawdę, podtąd tą firmę, podtąd te zadanie, a bo wiedział, że będą takie pytania. I proszę pana, jeszcze odnośnie tego, to co oni zrobili, bo prosiłam, żeby do tej kawiarenki to co uszkodzili i te kostki wykonali i nadbudowy zrobili i ustawili, to niestety my tego nie odbieramy. To jest prowizorka, to tak, jako prowizorka przyjmujemy, ale nie celowo. Także wszystkie.
Dobrze, szanowni państwo, więc tak burmistrz powiedział, to było trochę just in time, bo ja prosto ze Strzelec jadę i udało mi się tak zdążyć, dlatego cieszę się z tego. Niemniej cieszę się z tego, jaki jest powód mojego tutaj, że jestem. Natomiast pani przewodnicząca, ja się też spodziewałem tego, proszę mi wierzyć, mnie też to denerwuje. Naprawdę mnie też to denerwuje. Ja co prawda mówiłem, że to będzie do końca sierpnia, bo tak miałem podpisane, mam podpisane porozumienie z firmą wykonawczą. Natomiast chcę też państwu powiedzieć, myślę, to co jest bardzo ważne, o powodach mojej decyzji. Bo to, że mnie to denerwuje i pojawiają się negatywne emocje, u każdego się pojawiają i są bezdyskusyjne. Natomiast ja muszę bazować na faktach. A fakty są takie, że firma, która to wygrała to postępowanie, wyceniła to postępowanie na, podam kwoty, ale proszę ich, to nie podam, ale w każdym razie powiem tak, że kolejna oferta, która była złożona, była o 25% droższa. I teraz druga rzecz, która jest, to gdybyśmy mieli teraz zerwać umowę z firmą i zrobić nowe postępowanie, to ta oferta by była nie o 25% wyższa, tylko co najmniej o 100%. Więc to są powody, dla którego MIS tylko i wyłącznie, a przypominam, że cała wartość tego zadania to jest ponad 400 tysięcy złotych, więc mówimy o jakich kwotach mówimy. Firma skalkulowała to na dwa miesiące skalkulowała to, oni codziennie dojeżdżają z Raciborza, więc proszę sobie zauważyć, jakie ponoszą koszty. Myśmy się z tą firmą porozumieli w takim zakresie, że rzeczywiście oni nie przewidzieli tego, że nie zrobili takiego wykopu kontrolnego, nie zrobili komory kontrolnej, której zobaczyliby, ile tam jest wody, na jakiej i jaki jest, ile muszą odwadniać ten teren, żeby móc wykonać przyłącz. Do tego okazało się to, o czym mówiłem też wcześniej, że my musieliśmy przełożyć sieć wodociągową, była w takim stanie, że wykopanie komory spowodowało, że ta sieć stara została, ona była ucięta jak żyletką ją przeciąć, a to są rury żeliwne, więc wiedzieliśmy, że musimy tą sieć wymienić, wymieniliśmy ją przy okazji, nowe zasuwy były wymienione i to chcę potwierdzić, my, i tutaj odnoszę się do tego, że nie ma tej wody, były odcinki i to jak dobrze pamiętam co najmniej 3 razy pracę wykonywaliśmy od godziny 22, żeby właśnie nie, jak najmniej utrudniać mieszkańcom te wyłączanie tej wody. Fakt, że niektóre prace były prowadzone w dzień, natomiast z reguły nie były to tak długie, kilkugodzinne przerwy w dostawie, bo średnio, jak dobrze pamiętam, w ciągu 2 godzin to zadanie, które było przewidziane, było realizowane. Ale do czego zmierzam? W czerwcu podpisałem porozumienie z tą firmą, gdzie ustaliliśmy ile będzie trwało wykonanie danego odcinka, ile my potrzebujemy czasu na wykonanie sieci wodociągowej i na przepięcia. I porozumiałem się z firmą w takim zakresie, że jeżeli firma nie zdąży do końca sierpnia, będzie płaciła 500 zł kary dziennie. I to się dzieje. Więc to też proszę wziąć pod uwagę, że ja wiem, ja w tym momencie muszę też brać pod uwagę to, że w pewnym momencie firma zejdzie z budowy, bo nie będzie w stanie tego udźwignąć. Wiemy, jakie są czasy, jakie trudne czasy zmierzają, bo to jest też... Tak, natomiast powiem tak, rozmawiam z tym prezesem prawie codziennie, bo on też tutaj jest. On mi deklarował, że do końca września skończy ten odcinek. Czy tak jest? Trudno mi jest powiedzieć. Myślę, że nie zrobi tego, natomiast od września, 1 września ponosi 500 zł kary dziennie. Też proszę to wziąć pod uwagę. Drugą rzecz, którą też ustaliliśmy, to wszystkie odbiory, i to jest, to nawiązuje do tego odtworzenia, będziemy odbierali protokolarnie, więc jeżeli będą zastrzeżenia, ja już go o tym uprzedziłem, że nie zostanie to odebrane, więc będą tak długo poprawiać, aż będą po prostu, aż wszystkie strony potwierdzą, że jest właściwie odebrany. Teraz proszę zauważyć, że ten ostatni komora, która została wykonana, ona też nie była planowana, po prostu mieli ostatni odcinek o długości, zakładali 200 metrów, że uda im się wciągnąć za jednym razem, po 36 metrach było takie naprężenie, że pilot rozerwało, ten pilot, który wciąga tą rurę, bentonit zastygł, więc tak naprawdę ta rura, no nie da się już jej dalej przepchać, musieli wykonać nową komorę. Co się okazało, że jak wykonali nową komorę, no to uszkodzili nawierzchnię asfaltową. Też firma wie, że my na nasz koszt, ale taki, żeby być w 100% pewny, wykonamy badanie współczynnika zagęszczenia gruntu, bo i tak musielibyśmy to zrobić. Więc nie, naprawdę, proszę mi wierzyć, ale my tych odtworzeń, nawet nie tyle, że odpuścimy, bo tego nie zrobimy, ale w każdym punkcie, gdzie będziemy to odbierać, będzie i nasz przedstawiciel, i przedstawiciel gminy, żeby, i oczywiście tutaj spółdzielni, żeby było to odbierane protokolarnie. Jeżeli coś nie zostanie odebrane, będzie to musiało być poprawione. I tak, panie Duno, no wtedy ja wiem, że zależało mi na tym, żeby to odtworzenie nastąpiło w takim sensie, że osoby, które korzystają z tego, nie były, no jakoś to w miarę wyglądało, natomiast ten odcinek jeszcze raz będzie musiał zostać poprawiony i wtedy, jeżeli wszystkie strony to potwierdzą, my to odtworzymy. Natomiast ja też chciałbym, żebyście państwo radni wzięli pod uwagę jedną rzecz, że jeżeli teraz bym zerwał tą umowę, dalszy odcinek musielibyśmy wyłonić nową firmę, to proszę zauważyć, jakie byłyby dodatkowe koszty. To jest też powodem, dla którego ja bym chciał, żeby ta firma to dokończyła. Tak to wygląda.
Czy jeszcze zakończy i czy tak nie będziemy jeszcze szukać firmy, która dokończy to? Bo
ja jeszcze
tak patrząc, to słuchajcie, to jest już chyba w czerwcu zaczęli tamtego roku, tak?
To było, jak dobrze pamiętam, połowa czerwca. Nie,
połowa
to było,
czerwca.
To było.
Słuchajcie, no to już jest, patrzcie. I teraz... Jak te tiry będą, tu jest panie burmistrzu, jak teraz tu są roboty, tu są ogrodzenia remontowe i tu mają tiry jeździć i wojskie...
Znaczy ja chciałbym, panie Aldono...
Ale my nie będziemy się słyszeć, że tir to nie jeździ,
a co, policja tam będzie stała?
No. Ale to panie Aldono, ja bym chciał jedną rzecz podkreślić. Osobiście uważam, że samo przepięcie, myślę, że do końca września powinno nastąpić. Natomiast odtworzenia na pewno nie zrobią, nie? Bo to jest fizycznie niemożliwe, nie? Tak tutaj ta
Panie września, wygląda. Panie prezesie, to parę dni zostało. No. Ja nie wierzę. Patrząc na to i ten... Wie pan co, no i właśnie, my pobieramy od nich jeszcze te kary, a takie fryzjerki, co firmy mają i co wody nie mają, ja im nie mogę dać, bo ona ma stratę. I te braki wody co chwilę, wyłączanie, później jakość tej wody, wie pan jaka jest u nas w Ozimku, po włączeniu, no bo niestety zamula się i brudna i tam to jest całkiem inna jakość wody, no to ja jej nie zagwarantuję, że będzie już dobrze i ona mówi, kto mi za to zapłaci? Wie pani jak tu firmy teraz stoją, każdy klient to na wagę złota i ja tak od miesiąca do miesiąca mówię, no niech pani się uzbroi, może ostatni raz i ostatni. Tych brak dostaw jeszcze będzie, prawda? Będzie.
Pani Eldono, chciałbym pani to w 100% powiedzieć, że tak będzie, ale ja sam nie mam pewności, więc no to ja tego naprawdę nie zagwarantuję. Mnie też to denerwuje, proszę mi wierzyć.
Ale oby ta firma to skończyła i żeby coś funkcjonowało prawidłowo. No tylko możemy tyle powiedzieć. No bo co mamy teraz powiedzieć? Jest za długi czas, żeby zrywać. No. Życie pokazuje co innego. My sobie możemy coś zaplanować i ten, no ale trzeba wszystkich zrozumieć. Ja już przyjmuję na swoje, że już mnie tak ludzie zbesztają, że wody nie ma i tego, a co chwilę. Także. Ale jeszcze, w sprawach różnych mogę inne pytanie?
Jeżeli mógłbym jeszcze dodać, pani przewodnicząca, ja bym chciał tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To jest sieć, która była budowana w latach 60. Tak, takie no, sieci jeszcze w Ozimku mamy i można się tam spodziewać wszystkiego.
Mogę w sprawach różnych inny temat?
Jeszcze, jeśli można, tak, ale to tylko dla pana prezesa Wrzeciony i dla nas wszystkich. Przecież podobną sytuację z lat 60. mamy sieć na ulicy Wyzwolenia. I jeżeli dojdziemy, jeszcze mało tego, położona na głębokości 4-5 metrów, to dopiero są, dlatego że dawniej nie znano rozwiązań typu przepompownie. I to było grawitacyjnie. I teraz jest rzecz tego typu, to tylko potwierdza, tu nie chodzi o mądrowanie się. Diabeł tkwi w szczegółach. I teraz z jednej strony będziemy szczęśliwi, jak się już dokończy, ale z drugiej strony być możliwe, że to zadanie położy tą firmę. Jak i wiele innych. No to jest inna sprawa. Tylko że znowu, no, punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Jakby mi brakło wody, to nie byłbym taki spokojny, jak w tej chwili to mówię, nie? Także to są takie, tylko tak jak mówię, dojdziemy kiedyś do tego samego dla firm, które się budują tam, lokalizacja przy Wyzwolenia i będzie powtórka z rozrywki. Na 100%.
Drugie pytanie, panie prezesie, odnośnie naszych zmian pogodowych i coraz częstszych ulew. Nie wiemy, no, nie mamy na to wpływu, burze są straszne, ulewy, nagle, że opad jest przekroczony miesięczny niekiedy w tym danym momencie. I teraz mam tak, przyszło pismo tutaj, żebyśmy rozważyli, proszę państwa, mówię teraz do radnych, w budżecie, żeby wymienić instalację, deszczówkę, żeby zastanowić się i kanalizację na ulicy Sportowej, tam, słuchajcie, gdzie robiliśmy, bo jak są burze, to zalewa. Ja państwu mówię, Kwiatowa, tam jest chyba, no ja już nie pamiętam, przy targowisku, tak, wymieniliśmy tą główną i tam jak są burze, bo niby, że przez Biedronkę. Plac Wolności, 8 marca, Kałuży 9, 11, tu przy tym, proszę państwa, jak są takie burze, tak samo woda w piwnicach jest. I teraz mam pytanie. Ja mieszkańcom mówię, że deszczówka należy, płacą teraz, żeby chociaż wziąć i wyczyścić z tego mułu i tam. Bo oczywiście, że taka duża, ten to rynny nawet i rury spustowe nie wytrzymują i przez rewizję, prawda? Może wylewać się woda, to jest ten. Ale niestety, jak jest cofka od deszczówki i zalewa nam piwnicę, no to nie mam wytłumaczenia dla mieszkańców, dlaczego to nie jest czyszczone. Tym bardziej, że pobierane są opłaty od nich za tą deszczówkę. Zawsze tutaj mówiłam, jak jeszcze wtedy było w urzędzie, nie? Że trzeba od czasu do czasu, no niestety, wydać środki budżetu gminy na czyszczenie kanalizacji deszczowej. Teraz zwracam się do prezesa, bo zostało to przekazane. No niestety, musi też być takie zadania wykonywane.
przewodnicząca, chciałem tutaj powiedzieć, że to nie jest tak, że my tego nie czyścimy, bo i środki na czyszczenie i na modernizację są przewidziane. Natomiast wszystko, zawsze diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ te, my musimy mierzyć siły na zamiary i my mamy określoną ilość środków przeznaczone na ten cel i w ramach tego bazujemy. Natomiast powiem tak, proszę też zauważyć, w którym momencie tak się dzieje, że ta, powiem kolokwialnie, ta sieć wybija. To się dzieje w momencie takich bardzo dużych odpadów. I teraz mamy taką sytuację, że to, że my taką sieć przeczyścimy, podjedziemy City i użyjemy sprzętu, to wcale nie oznacza, że ona jest przygotowana na tak duże opady. I to też należy wziąć pod uwagę. Poza tym ta sieć jest w różnym stanie. Ja mogę z mojej strony powiedzieć, że w ramach tych środków, które mamy, naprawdę sieć jest tutaj czyszczona. I powiem teraz tak, my też mieliśmy tego typu sytuację, nie potrafię teraz powiedzieć tej ulicy, to jest tam taka boczna Brzeziny. Tam też...
Tak, tam...
Na początku tutaj przy kolejowej.
I też mieliśmy takie zgłoszenie, natomiast tam była taka sytuacja, że to jest akurat w zarządzie dróg powiatowych i tam teoretycznie nie powinno być podłączonych innych lokalizacji prywatnych, a są, więc oni też, to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie po naszej stronie, natomiast też ustaliliśmy, że tam, gdzie nasz ciężki sprzęt może wjechać, to my tam po prostu wysyłamy, jedziemy i robimy to. To też należałoby wziąć pod uwagę. Jak ja, panie przewodniczący, rozumiem, że jeżeli, bo ja tego pisma nie widziałem, ale rozumiem, że ono do nas trafi, to wtedy niezwłocznie się też tą sprawą zajmiemy.
No i proszę właśnie o ujęcie w budżecie, prawda? No ale, bo powodem, że Biedronka. No nie, wydaje mi się, że akurat teraz te nawałnice, które są, powodują to, no bo kiedyś tego nie mieli, a teraz mają. Ja mówię, u nas budynki tak samo wielorodzinne kiedyś tego nie miały, teraz mają. Wiemy, że ta kanalizacja jest, ale należałoby właśnie, jeżeli wykonujecie takie coś czyszczenia, informować nas, nie? To już będziemy wiedzieli, że rzeczywiście było czyszczone. Na Sikorskiego 2 tak samo, bo znowu mówią, że jest przyczyna, że powstał ten budynek przy wjeździe. To nie ma wpływu, no nie ma wpływu. Tak.
Proszę Państwa, mieliśmy tu w poprzednim tygodniu, gościliśmy firmę Mostopol. Tam była dyskusja na temat m.in. kanalizacji deszczowej przy powstaniach śląskich. Chciałem Państwu powiedzieć, że wszystkie takie zabudowy, gdzie są bloki czteropiętrowe, takie jak Ozimek, to było do lat 90. była projektowana kanalizacja deszczowa o średnicy 30 cm. O średnicy rury 30-centymetrowe, przepraszam, o promieniu. Czyli o promieniu. O promieniu 30 cm 60. Teraz projektuje się o promieniu 50, czyli o średnicy metra. To jest pole, czyli promień, idziemy do kwadratu, to jest 2,7 razy większy przekrój niż w latach 90. I pan Marcin Solis powiedział nam, że przy obecnych deszczach, nawet na tych nowych osiedlach, przy takich deszczach nawalnych, również potrafi wybijać przez kratki, przez studzienki rewizyjne. Że tak są deszcze nawalne, że nawet zaprojektowanie 2,7 razy większego przekroju nie zabezpiecza obecnych burz.
Dziękuję. Czy kto z Państwa, przejąłem rolę po przewodniczącym Komisji Finansowo-Gospodarczej prowadzącego, no to ktoś musi tutaj tego porządku pilnować. Proszę bardzo, kto jeszcze? Radny Koźlik, Ryszard.
Ja w innym temacie, bo...
Proszę bardzo.
Ostatnio wywiad burmistrza NTO odnośnie oświetlenia modernizacji i ludzie pytają, kiedy to by było, czy będą włączane jakieś lampy i też o te przejścia dla pieszych, którymi
te
już też
przejścia dla pieszych
mówimy tyle czasu.
Panie burmistrzu.
Ja przepraszam, wszystko, tak?
Jeszcze jedno pytanie odnośnie, bo znikają słupy ogłoszeniowe, czy coś wiadomo na ten temat?
Ja
Proszę bardzo.
Odpowiem na to pierwsze pytanie, więc jesteśmy w trakcie rozmów z Tauronem. W tej chwili przygotowujemy także przedmiot zamówienia i na koniec tego roku odbędzie się przetarg. W ramach tego przetargu przewidujemy wymianę oświetlenia wraz z wybudowaniem dodatkowych latarni oświetleniowych oraz z zamontowaniem fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej, m.in. przedszkoli i szkół, co umożliwi ograniczenie zużycia energii elektrycznych zaraz po wykonaniu tego projektu. Planujemy, aby realizacja tego przedsięwzięcia zakończyła się we wrześniu przyszłego roku, czyli dajemy sobie około roku czasu, żeby przeprowadzić tą inwestycję. Natomiast nie planujemy na pewno w tym roku ani w przyszłym wygaszania oświetlenia. Wydaje się, że oczywiście niektóre z tych działań, które muszą podejmować samorządy, są trudne, ale myślę, że nie jesteśmy na takim etapie, aby ograniczyć albo obniżyć poziom bezpieczeństwa w naszej gminie na tą chwilę jeszcze.
Dziękuję. Ja właściwie jeszcze chciałem dopowiedzieć do pytania radnego Koźlika. Właściwie chcąc zapytać o to samo, już pan burmistrz Wieszołek wyprzedził. No ja nie byłbym taki przekonany co do możliwości finansowych, finansowania, tym bardziej, że jesteśmy przed modernizacją oświetlenia. Ale przy okazji to nie o to chodzi, że nie ma radnego biskupa. Proszę mi odpowiedzieć, mam prośbę o weryfikację tego. Wracam z działki za ulicą Wyzwolenia o 19. Na ulica Wyzwolenia ciemna, w świetle reflektorów samochodowych trzeba się poruszać. Spokojnie. Wchodzę na Manhattan, na Dubaj, czyli ulicę, czyli osiedle Sikorskiego. No świeci się już. Wchodzę na moją ulicę Słowackiego, zespół tutaj. 19:45. To co, zegary różnie chodzą? No więc nie chodzi o to, żeby wzorem dawnych przysłów polskich, że jak miałbyś dostać jedną krowę, to lepiej, żeby sąsiadowi dwie zdechły, niż ty, żebyś się wzbogacił o tą jedną. Tylko jest rzecz porządkowa. A druga sprawa. Trochę chyba, no nie wiem, ale to zmartwienie pana burmistrza powiedział, że nie będzie wyłączać. Jak słyszę, że w większych niektórych innych środowiskach, oczywiście to są medialne informacje, do pierwszej w nocy świeci się, od pierwszej do godziny czwartej, piątej wyłączam, o piątej ci, którzy wstają najwcześniej do pracy, mają światła. Natomiast u nas jest tak, 18 to już zaczyna się świecić, kiedy jeszcze można widzieć. Natomiast przecież co chwilę, codziennie, co tydzień, ten dzień będzie coraz krótszy, a czas, czyli pobór energii, będzie coraz większy. I druga sprawa jeszcze przy tej okazji, to już tak a propos tych innowacyjnych i rzeczy typu czwarta rewolucja przemysłowa. Pan premier Morawiecki zapowiedział 1 000 000 samochodów osobowych. Jak ja czytam wypowiedź prezydenta, w chwili obecnej w Polsce mamy zarejestrowanych 50 tysięcy. Jak ja czytam, że autobusy MPK coraz więcej będzie elektrycznych i czytam, że dla średniej wielkości zajezdni pobór mocy związany z ładowaniem i utrzymywaniem sprawności bazy autobusowej jest takie jak oświetlenie miasteczka średniej wielkości, czyli w okolicach 4 MWh, taki pobór mocy jest, no to ja życzę sukcesów tym wszystkim, którzy są posiadaczami elektryków, tak samo jak życzę sukcesów tym mieszkańcom domów jednorodzinnych, co pozakładali pompy, a teraz nie zmieszczą się w limicie 2000 kWh, pompy ciepła. Tak samo jak życzę tym, którzy przejęli rolą pani Grety Thunberg, tej dziewczynki wystawionej przez wielkie konsorcja międzynarodowe i powymieniali różnego rodzaju kopciuchy, cuda i wida. Teraz są bez gazu i bez możliwości grzewczych. Jak już w tej chwili zużywamy zapasy gazu, które miały nam wystarczyć do połowy lutego, no to ja nie wiem, czy to tak, ale pan burmistrz powiedział, rozumiem, że wszystko może się zmienić. Bardzo proszę, pan zastępca burmistrza, pan Brzezina.
Postaram się bardzo krótko. Burmistrz zadeklarował, że nie chcemy włączać z tego powodu, że nadal obowiązuje jeszcze umowa z grupą zakupową Voltra. Płacimy 276 zł za megawattogodzinę. To jest, nikt to w sąsiednich gminach nam nie wierzy. tu prezes Zociono może potwierdzi, że obecnie w przetargach są ceny 2000 zł za megawattogodzinę. 6-7-krotnie są ceny większe za megawattogodzinę. My przy tej cenie dalej chcemy to 3000 zł, to prezes podwada, że już takie przetargi poszły za megawattogodzinę. Nie chcemy tego włączać. I teraz jeszcze szybko, co do przyszłości chcemy, musimy teraz jeszcze zinwentaryzować. Dzisiaj o 12 było spotkanie z głównią panią kierownik Tauro Nowe Technologie, pani Anetą Prędką, i po 8 miesiącach dzisiaj nam się udało wstępnie uzgodnić porozumienie z monopolistą. Mianowicie będziemy płacili 6,76 zł netto za serwis jednego punktu świetlnego i 4,50 za wydzierżawienie i tak zwane współkorzystanie z sieci elektrycznej. Jest to, jeżeli do tego uda nam się doprowadzić do podpisania tej umowy, jest to bardzo, bardzo korzystna umowa, gdyż suma tych dwóch kwot daje niecałe 11 zł, a na przykład dla porównania w Krapkowicach ta suma tych dwóch kwot była 18 zł i wiem, że w innych gminach to oscyluje między 17 a 21 zł. Aż nam się to nie chciało wierzyć, że takie kwoty nam zadeklarowali i dzisiaj zawarliśmy wstępne porozumienie, że oni wpuszczą firmę na swoje słupy. Myśmy nie mogli ogłosić przez kilka miesięcy przetargu, gdyż nie mieliśmy zawartej umowy współkorzystania i dzierżawy z tych słupów. No nie można zrobić przetargu na dnie swojej majątku. I to jest sprawa pierwsza. I teraz bardzo szybko będziemy starali się zawrzeć umowę z Tauronem Nowe Technologie, zinwentaryzować, poprawić tą inwentaryzację. Pracownik teraz nasz będzie pracował na długą zmianę, będzie inwentaryzował te lampy. Wszystkie i chcemy z burmistrzem w listopadzie przetarg ogłosić. Jeżeli nie będzie odwołań, to w grudniu, styczniu byśmy zawarli umowę. Wiadomo, że to nie będzie robione w okresie zimowym. Raczej by to było na wiosnę, latem byłoby to wymieniane. 2000 wymiana tych opraw. Raczej nie będzie nas stać na jakieś, na za dużo nowych punktów świetlnych, ale te najbardziej korzystne i we wniosku, proszę Państwa, w Polskim Ładzie mamy napisane doświetlenie przejść dla pieszych. To, co pani Koczur, tutaj radna przewodnicząca, to jest bardzo ważne, nawet dla nas nie pominiemy tego. Mam nadzieję, że nam się to uda zrealizować. I teraz szybko jeszcze odpowiedź na pytanie drugie radnego Koźlika. Te słupy betonowe były, no mówiąc delikatnie, nieestetyczne. Tam wisiały jeszcze plakaty sprzed roku, sprzed dwóch były zrywane. Wyglądało to nieestetycznie, powiem tak to bardzo dyplomatycznie. Usunęliśmy to za tanie pieniądze. Teraz chcemy kupić plastikowe, ładne słupy. Mam nadzieję, że to kupimy w dobrej cenie i to sprawnie. Jeszcze zobaczymy, czy to kupimy, zobaczymy, na ile będzie nas stać, ale chcemy też trochę inaczej pomyśleć o innym rozmieszczeniu. Nie będę dwa na Placu Europejskim. Raczej będziemy się starali, żeby to były to 3-4 słupy w każdej części miasta, ale proszę nam dać słupy lub tablice, proszę nam dać chwilę czasu jeszcze na to.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciał się zgłosić? Radny Kowalewski, bardzo proszę.
Dziękuję Panie Przewodniczący za oddanie głosu. Ja tak tylko krótko w sumie z prośbą do Pana Burmistrza, bo to taka wiadomość z ostatniej chwili można by było powiedzieć, bo właśnie otrzymałem tutaj zdjęcia po ostatnich deszczach na ulicy Akacjowej, Panie Burmistrzu, na Osiedlu Zielonym. Tam są takie listwy odwadniające i tam jeden z mieszkańców właśnie zgłasza, że w pewnych momentach one są pozarywane, pozałamywane, co po prostu blokuje przepływ systematyczny wody. Ale nie chciałbym tu też zbyt dużo debatować na ten temat, tylko chciałbym po prostu zgłosić ten problem, a po ustaleniu szczegółów, ewentualnie po jakiejś interwencji albo spotkaniu na miejscu, wydaje mi się, że będzie można ustalić więcej szczegółów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, proszę bardzo.
Ja wiem, że już patrzymy na zegarki, ale słuchajcie, zawsze mówię, że na komisjach dajmy właśnie maksymalnie pytania wszystkie i tamto, żebyśmy na sesji się nie pytali. Panie Burmistrzu, tą ławkę zdewastowaną, zdemolowaną na Słowackiego, niech to wezmą już, bo to już jest ponad 2 miesiące i dalej ona tam straszy. I jeszcze do radnych mam pytanie. W środę odbywa się forum, trzecie forum gospodarcze. stąd z rannych będzie uczestniczyć, to proszę tutaj pani Bogusia wysłała do was zapytanie, potwierdzić, bo chcemy wiedzieć, ile radnych będzie brało udział. Pani z urzędu tak samo, tak pani Bogusiu?
W tej chwili potwierdziło nam 3 radnych.
Także jutro pani Bogusiu tak samo, żeby na komisjach się zapytać, czy jeszcze ktoś z radnych będzie uczestniczyć. To jest 10:30.
Odpowiadając na apel pani przewodniczącej Rady Miejskiej. O 10:30 się rozpoczyna trzecie forum gospodarcze w Domu Kultury. Komisja rewizyjna o godzinie 14:00 tutaj się spotyka. I ci z nas, którzy chcą być, jednym z tych 3, którzy się zgłosił, jestem ja. 10:30 do 13:30. Później przychodzimy i mucimy tutaj sprawę sportu. To proszę bardzo, radny Koźlik następny. Dla członków komisji rewizyjnej przypominam 14:00 tutaj na dole w środę 21:00. Materiały uzupełniające, już druga część dzisiaj została państwu przesłana. Także to są te kwestie. Czy jeszcze mamy jakieś kwestie do pana burmistrza, do państwa, do wszystkich, do pani skarbnik, do pana prezesa spółki komunalnej? Jeśli nie ma...
Burmistrz nam powiedział, że taryf wody nie zmieniamy. Nie występujemy o zmianę taryf. Panie prezesie, potwierdzić wyrok.
Ja niestety nie mogę tego potwierdzić z prostej przyczyny. Szanowni państwo, tylko podam jeden parametr. Cena energii. My do końca roku płacimy 312 zł za megawattogodzinę. Od nowego roku 785 zł za megawattogodzinę. I to jest bardzo dobra cena. A to powoduje, że koszt energii wzrośnie, mówię, za samą energię bez dostarczania z 713 tysięcy rocznie do 1 886 000. Szanowni państwo, 50% tej wartości to jest tylko sama oczyszczalnia. Drugi największy to jest ciepłownia i zaraz w kolejności są kolejne, to jest 5 stacji uzdatniania wody. My byśmy chcieli do końca tego roku zainstalować instalację PV na wszystkich stacjach uzdatniania wody. Mamy taką testową na oczyszczalni, a z początkiem przyszłego roku i zaraz z początkiem przyszłego roku dodatkowe 70 kW peak na oczyszczalni, bo na ten moment nie pozwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale będzie zmieniany. Liczymy, że w listopadzie taka zgoda będzie, natomiast to się wiąże przy instalacjach powyżej 50 kW peak musi mieć pozwolenie na budowę i mimo, że te prace, że już się teraz do tego przygotowujemy, myślimy, że dopiero będzie to możliwe samo fizyczne wykonanie najszybciej w styczniu, natomiast o ile też warunki pogodowe na to pozwolą. Więc chcę państwu powiedzieć, że o zmianę taryfy na pewno wystąpimy. Swoją drogą, i to jest też dzisiaj było spotkanie w Strzelcach Opolskich, dlatego też między innymi się troszeczkę spóźniłem, ponieważ wiem, że Wody Polskie nie zatwierdzają tych taryf. I to jest inny problem, natomiast proszę sobie wyobrazić, że gdybyśmy nie zmienili tego, jakie straty spółka by osiągnęła. I to nie jest tak naprawdę, to nie jest, my tutaj żadnych takich kosztów operacyjnych bieżących nie zwiększamy, nam chodzi o te główne pozycje tylko i wyłącznie. Chodzi nam o właśnie największą pozycję, to jest koszt energii, ale on jest we wszystkich tego typu spółkach komunalnych, ma ogromne, kolosalne znaczenie. Nie wiem niestety, jak to będzie wyglądało, z tego względu, że tak nieoficjalnie wiem, że jeden z zakładów komunalnych z naszego województwa od miesiąca taki wniosek ma złożony, natomiast nie ma zatwierdzonej tej taryfy. Nieoficjalnie wiem też, że od sierpnia Wody Polskie nie zatwierdzają pozytywnie oczywiście tych taryf. To jest spory kłopot. Ja tutaj nie chciałbym wskazywać też tych powodów, bo myślę, każdy wie. Wiem, że też odbyła konferencja prasowa w tym zakresie, natomiast to jest spory kłopot. Tylko jeszcze dopowiem. początkiem października chcielibyśmy taki wniosek o skrócenie okresu obowiązywania taryfy złożyć do Wód Polskich. Nie wiem niestety z jakim skutkiem i czego możemy się spodziewać.
Dziękuję panu prezesowi. Ja chciałem tylko nadmienić, że mój wniosek o obniżenie stawek podatkowych z procenta od budynków i budowli instalacji kanalizacyjnych z 1% do 0,5% nie uzyskał ani aprobaty pana burmistrza, co było moją porażką, ani radnych z dwóch połączonych komisji finansowo-gospodarczej, ani komisji rewizyjnej. No widać tak, najpierw musimy od was jako od spółki otrzymać większe wpływy do budżetu gminy po to, żeby więcej dopłacić wam jako producentom wody i odbiorców ścieku. To się fajnie nazywa tak, przekładam z prawej kieszeni do lewej, tylko jest pytanie, ile więcej pieniędzy. Ja rozumiem, ale to przy okazji podcięło mi również skrzydła jako członkowi komisji rewizyjnej, bo pytanie jest takie, to po co my mamy tak rzetelnie przeprowadzać te wszystkie kontrole z analizą wniosku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków, jak państwo radni później udają, że nie wiemy, o czym mówimy. To jest gorycz, to jest tak jak z tym oświetleniem. Nie chcę pojechać po bandzie. Na Titaniku orkiestra gra, płyniemy dalej. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, radny Koźlik.
Przypuszczam, że pan prezes tutaj jest odnośnie ogrzewania. Czy są jakieś problemy z ogrzewaniem? Będą jakieś problemy z ogrzewaniem w zimie?
Na 100%.
Czy jesteśmy przygotowani do zimy z opałem? Czy i z przejściem na ten gaz i biogaz, czy biomasę?
A, to dopiero
kiedy 2025.
To może zacznę od punktu drugiego, czyli modernizacja naszej ciepłowni, dostosowanie do tak zwanego systemu efektywnego. W lipcu podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie, tutaj idziemy zgodnie z planem, na zaprojektowanie tej modernizacji ma się zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku. W tym też kwartale ma odbyć się przetarg na samą modernizację. Szacujemy, że w 2025 roku taka modernizacja zostanie zakończona, więc to jest tutaj kwestia samej modernizacji i ciepłowni, ale też i tego kotłowni gazowej, która zostanie uzupełniona o układ wysokosprawnej kogeneracji. Natomiast jeżeli chodzi o zapewnienie ciepła, my mamy podpisaną z Polską Grupą Górniczą umowę na dostawę węgla, frakcja miał i muszę powiedzieć tak, powinniśmy go rozpocząć, zwózkę tego węgla od końca września, od połowy września. Natomiast i tak co roku było, że po okresie tym grzewczym nie był przywożony ten węgiel, tylko było to gdzieś tak od września zwożone. Natomiast podjęliśmy decyzję, wiedząc w lutym, jakie będzie zawirowanie z tym paliwem, bo to nie jest, to Polska Grupa Górnicza, zresztą w środowisku się już o tym od dawna mówiło. Myśmy poprosili Polską Grupę Górniczą, żeby nie przerywać dostaw tego węgla i mimo, że na przykład na maj zamówiliśmy 1000 ton, dostaliśmy 200, na czerwiec chyba 300, jak dobrze pamiętam, to te transporty cały czas szły. I muszę powiedzieć, że jeżeli pójdzie, teraz zwozimy dwa transporty dziennie, więc my szacujemy, że do końca października uda nam się zwieźć cały potrzebny węgiel, który mieliśmy dostać do końca grudnia. 31 grudnia będziemy znali stawkę na przyszły rok, natomiast w tej umowie też mamy zagwarantowany dostawę na rok przyszły, więc jeżeli chodzi o dostawę ciepła, wiem też, że pani przewodnicząca dzisiaj kontaktowała się z kierownikiem ciepłowni, od czwartku chcemy sezon grzewczy rozpocząć. Na ten moment, jeżeli uda nam się to wszystko zwieść, to będziemy mieli zapasy do stycznia. Więc póki co na razie w naszym przypadku ciepłowni nie jest tak źle, jak niestety mają inne ciepłownie i wiem o tym, te, które kupowały właśnie węgiel na giełdzie poprzez pośredników, bo on swego czasu był troszeczkę tańszy niż w polskiej grupie górniczej, natomiast teraz mają bardzo duże problemy. Na koniec, to był początek września, pierwszy tydzień września, była informacja taka z środowiska branżowego, że ktoś tego węgla nie zakontraktował, to do zimy już go nie otrzyma, bo tyle trwa po prostu jego wydobycie, dostarczenie do portów, transport wodny, później lądowy, w tym kolejowy i transportowy i samochodowy, że tego już się po prostu nie otrzyma. Zabraknie tego paliwa węglowego, jeżeli chodzi o nasz kraj. Tak to wygląda. My póki co mamy te dostawy stabilne. Tak muszę powiedzieć, tak wygląda na ten moment i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli te dostawy stabilne. To, czego nie wiemy i co dowiemy się 31 grudnia, mimo że wskazywaliśmy, że prosimy o to, żeby co najmniej na miesiąc wcześniej otrzymać takie informacje, będziemy znali stawkę na przyszły rok dopiero 31 grudnia. Tak to wygląda.
Panie prezesie, zmienia jak
dziękuję bardzo panu prezesowi.
Ale mam propozycję do pana burmistrza. Panie
proszę bardzo, panie
przewodniczący. Panie burmistrzu, może by umieścić notatkę taką albo informację w naszych wiadomościach, uspokoić częściowo mieszkańców, ale zaznaczyć, żeby mieszkańcy korzystali z tego ciepła racjonalnie, żeby zwracali uwagę na zamykanie drzwi do klatek,
okien w piwnicach i cuda, żeby wietrzyli mieszkania.
Oszczędne, ale racjonalne, bo oni oszczędzają mieszkania, ale żeby dać taką właśnie informację, trochę uspokoić, że tak, że mamy właśnie, ale właśnie, tak, że jest ten węgiel, że będzie ogrzewanie, bo media działają, no niestety na ludzi odwrotnym,
że działają na wyobraźnię.
Po prostu już niektórzy nie wiadomo w co chcą się zaopatrzyć, żeby ogrzewać sobie mieszkania, jak chcą mieć bardzo ciepło. A tutaj chodzi, żeby rzeczywiście racjonalnie korzystać z tego ogrzewania. Taki materiał do wiadomości. Razem z panem prezesem właśnie uspokoić, że mamy na razie, co nie znaczy, że jest tak różowo.
Dobrze, dziękuję. Ja tylko chciałem powiedzieć w nawiązaniu do pytań do pana burmistrza, do pana prezesa Wrzeciony. Rozmawiałem ostatnio z dwoma znajomymi, którzy wrócili z Niemiec. Nie czekają na zimę. Mówi tak, byłem w markecie. Ten, gdzie jest spożywczy, tam działa klimatyzacja. A tam, gdzie jest tam różnego rodzaju urządzenia, te wszystkie bał, te wszystkie kiki, tam jest gorąco. Ekspedienci wychodzą na zewnątrz, żeby się ochłodzić. Klimatyzacja nie działa, bo już się ogranicza pobór energii elektrycznej. Dlatego nieprzypadkowo proszę wybaczyć. To nie jest złośliwe z mojej strony o tym Titaniku, że orkiestra gra. My na razie gadamy, proszę Państwa. Tam już jest landowe dyrektywy, tyle i tyle masz limitu energii, nieprzekraczalny. Nieprzekraczalny. U nas prawdopodobnie, co pani najbardziej chyba uczona, ta minister Moskwa mówi, że do zimnego mieszkania się można przyzwyczaić. Nie wyprostowała ją nawet lekarka, pediatra, która mówi, że brednie pani opowiada. No ale takich mamy zdolniachów, że co jeden to lepszy. Także. Dobrze, przepraszam, proszę wybaczyć te dygresje. Czy mamy jeszcze jakieś pytania w sprawach różnych, czy nie? Mówiliśmy o posiedzeniu w sprawach różnych Komisji Rewizyjnej w środę. Mówiliśmy o trzecim forum gospodarczym również w środę, tyle że w godzinach wcześniejszych. Czy jeszcze mamy jakieś kwestie? Jeśli nie, to dziękuję Państwu.
Ja bym prosiła, żeby właśnie Komisji Oświaty przekazać Panie Bogusiu, dobrze? I Panie Burmistrzu, żeby całe materiały były tak, zmiany, dobrze? A my to w Radzie właśnie zmienimy plan pracy Rady Miejskiej.
Przepraszam Państwa, czy poza mikrofonem mogę jeszcze coś powiedzieć Państwu?
A co ja?